Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
I Maryja zawsze dziewica.
Serdecznie witamy wszystkich radiosłuchaczy przy mikrofonie Lech Polakiewicz.
I Jacek Nasacki.
Witamy również.
Witamy panią Katarzynę, która prowadzi dzisiejszą audycję. Witamy naszych...
W realizatorce.
Naszych radiosłuchaczy. I witamy też zaproszonych gości do studia. Jest z nami ksiądz Jarosław Kaźmierczak, egzorcysta, założyciel szkoły katolickiej w Chojnicach. Szczęść Boże,
pozdrawiam serdecznie.
A ksiądz kogo pozdrawia?
Wszystkich, którym się to należy, a więc wszystkich, którzy słuchają naszego kochanego radia, wszystkich, którym obiecałem, że ich dzisiaj pozdrowię, a więc moich kochanych parafian z Nowej Cerkwi.
Witamy, szczęść Boże. Witamy także panią Małgorzatę Nawrocką, pisarkę, dziennikarkę, pedagoga, organizatora i prelegentkę sympozjów na temat przemiany we współczesnej kulturze i zagrożeń duchowych wraz z mężem Markiem. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy serdecznie wszystkich.
Kogoś pozdrawiamy?
Dzieci w domu i wszystkich dobrych ludzi.
Tak, całą rodzinę, przyjaciół i nasz krąg.
Domowego kościoła, bo zabrzmiało magicznie.
Tak, no to jesteśmy w komplecie. Domowy kościół, bo ksiądz też moderator. Jak ksiądz mówił, 5 kręgów ma.
6
w swojej wiejskiej parafii w Nowej Cerkwi koło Chojnic. Tak, proszę państwa, dzisiejszy temat jak zwykle wiąże się z drogą do nieba. Wszyscy na tej drodze się znajdujemy, no i staramy się iść niekiedy pod górę, niekiedy trochę krętą drogą, ale no, jaka jest inna przyszłość? I mamy takiego GPS-a, który nam czasami zwraca uwagę. Uważaj pod górkę, będzie stromo, będą zakręty, albo nie skręcaj w lewo, przepaść. No ale człowiek jest mądrzejszy. Nie będzie słuchał jakiegoś GPS-a, jakiegoś sumienia, które tam mu zostało wbudowane przez kochającego nas Stwórcę i idzie swoją drogą. No bo ta droga bywa bardzo kusząca. Tak jak temat dzisiejszej audycji popkultura i sumienie. No właśnie, popkultura właśnie robiona jest pod publikę, żeby każdy ją przełknął leciutko. Nie jest to wysoka kultura, więc każdy może się zmusić i przełknąć nawet taką niekiedy małostrawną kulturę, szczególnie ci, którzy mają wyższe troszkę wymagania. Popkultura i sumienie. To się ściśle niestety wiąże, bo ona wpływa na nas, czy chcemy, czy nie chcemy. Żyjemy w środowisku, które jest tworzone przez ludzi, którym wiara w Boga jest obca, wręcz z nią walczą i dlatego kulturę tworzą taką bez Boga, bez Bożych praw, wręcz przeciw. No i teraz my się mamy w tym środowisku poruszać, bo nie mamy możliwości z niego uciec, a z drugiej strony chcemy trzymać się drogi do nieba. Więc teraz z tą popkulturą i sumieniem to jest bardzo poważny problem. No to nasi goście. Pani Małgorzata Nawrocka.
Dobrze, zacznę. Mam nadzieję, że ksiądz Jarek w sukurs tu zaraz przyjdzie, bo tak lekko ten wstęp podzieliliśmy sobie, że ja trochę o popkulturze, a potem te bardzo ważne, najważniejsze sprawy duchowe skomentuje ksiądz Jarosław. Więc może wyjaśnijmy, bo mówimy popkultura, ale tak naprawdę co myślimy? Nasze życie, czyli nasza codzienność pośród mediów, pośród bodźców, pośród emocji, obrazów, czyli wszystko to, co nas otacza, co jest pokarmem duszy też trzeba o tym pamiętać, bo tak jak religia, tak filozofia, tak sztuka, tak szeroko też rozumiana kultura, to jest pokarm duchowy dla człowieka.
I tak jak pani Małgosia mówi, wszystko, co nas otacza, święty Paweł by powiedział, czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie. Często przychodzi taka pokusa na człowieka, że ocenami moralnymi, ocenami etycznymi, czy jakimiś dylematami sumienia, no różnych nazw można by tutaj używać. Nie jesteśmy na poważnym naukowym wykładzie, więc też mówimy tak trochę pop. Przychodzi więc taka pokusa, że po prostu sądzimy, że jakoś tak poważniej, tak religijniej, tak moralniej, to powinniśmy myśleć o tym odtąd dotąd, a reszta to właśnie nie wiadomo do kogo i do czego należy. I tutaj ważne wszystko.
Tak, czyli ta sfera swawoli, człowiek lubi zostawić sobie, bo myśli, że rozrywka, że jakiś taki świat właśnie prywatności. Tak, to są bardzo ciekawe wątki i zaraz będziemy je z przyjemnością poszerzać. Chciałabym może jeszcze jakoś ogarnąć sam termin popkultura, bo to nie jest wieczne, to nie od zawsze towarzyszy cywilizacji chrześcijańskiej, cywilizacji Zachodu. To jest nabyte zjawisko, ono po prostu wyrosło na bazie pewnych wydarzeń, które miały miejsce i tak naprawdę, żeby dobrze zdefiniować historię, króciutko oczywiście, popkultury, to trzeba by nawet do XIX wieku się cofnąć i powiedzieć, że jej promocji bardzo przysłużyły się dwa wynalazki, to znaczy jeden tak ogólnie, jakby globalnie potraktuje, czyli rewolucja tak zwana techniczna i wszystko, co z nią jest związane, czyli cały ten pęd technicyzacji, który ogarnął nie tylko ekonomię, ale właśnie kulturę. I kultura, która wymagała wcześniej mistrzów, wymagała dziesięcioleci, stuleci, wiedzy tajemnej, tajnych różnych receptur, szkół odpowiednich, właśnie mistrzowskiego gatunku. Ona cała dostała się w tryby fabryczne i się nagle okazało, że zamiast mistrza wystarczy szybko przeszkolony rzemieślnik i że odpowiednie produkty kultury, tak to nazwijmy, czy przedmioty użytkowe, czy obrazy, czy utwory muzyczne, czy literackie, że to wszystko da się na szybko i na już. I tego zapotrzebowania tak szerokiego nie byłoby i to jest właśnie ta druga kwestia, drugi wynalazek w XIX wieku, a potem cała seria genialnych wynalazków, żeby to było jasne, genialnych wynalazków współczesności, czyli media. Bo w 1895 roku startuje kino i nagle okazuje się tu, nie wiem, czy państwo wiecie, czy pamiętacie, ale to tak krótko, to jest absolutnie cudowne do opowiedzenia. Pierwszy seans filmowy, jak to wyglądało. Pierwsze 35 osób w historii ludzkości nabyło bilety, żeby dostać się do Grand Café, do tak zwanego saloniku indyjskiego na pokaz filmu proponowanego przez braci Lumière. Były tam kilka takich migawek właściwie ruchomych obrazów, no ale kiedy lokomotywa wjechała na stację, poprzewracały się krzesełka i publika, pierwsza w historii mediów publika, zwiała z krzykiem panicznie, ponieważ ściana nie ma prawa się ruszać, a tu się poruszyła. Więc można by żartobliwie powiedzieć, że mediom od zawsze atak paniki towarzyszył i może słusznie, może my właśnie powinniśmy czasami wpaść w atak paniki na widok niektórych publikacji przygotowywanych w świecie filmowym.
Kiedy Wojnę Światów nadawano w radiu amerykańskim, to też powszechna panika, sprzedawano domy, uciekano, prawda, bo kosmici wylądowali. Program, audycja była doskonale zrobiona, ludzie uwierzyli, że to jest na żywo transmisja, a nie audycja i
co
panika.
Pokazuje, właśnie, dziękuję, co pokazuje magię ekranu, czyli magię, kultura staje się medialna bardziej, dlatego może być popkulturą również, bo jest też masowa, mass media, za chwilę przyjdzie radio, to jest 1914, potem w latach 40. XX wieku wejdzie telewizja, każdy ma już dostęp do ruchomych obrazów i kultura jako taka, jej dźwięk, jej obraz, jej emocje, jej wyraz pojawia się pod każdą strzechą. Mickiewicz, prawda, gdyby żył i tak dalej. No i oczywiście nasz internet ukochany tutaj, lata 70. XX wieku i dalej, i do dzisiaj. Czyli trzeba mieć świadomość tego, że popkultura, jej pojawienie się i masowa promocja szybkich produktów, szybkich, związana jest z rozwojem mediów i właśnie możliwości technicznych, jakie uzyskaliśmy cywilizacyjnie. Tylko, że żeby ta analiza była do końca prawdziwa, to powiem tak, nie da się zjawiska tak szerokiej promocji popkultury w jej twarzy, z taką twarzą, jaką my oglądamy dzisiaj, wyjaśnić jedynie postępem technicznym i obecnością mediów. To jest krok pierwszy, ale jest krok drugi, ponieważ popkultura stała się sposobem zarabiania, czyli sztuka stała się monetą i to przynoszącą też krociowe zyski, to na tym rynku kultury właśnie, czego nie było wcześniej, na pewno nie na taką skalę w poprzednich wiekach, zaczęły się prawa dżungli, które obowiązują tak jak w każdym innym biznesie, gdzie jest wielu nadawców, wielu odbiorców i trzeba czasem poprzez łokcie rozepchnąć się w gąszczu. Zatem w przypadku popkultury od konkurencji przez rywalizację, wręcz do wojny o klienta doszliśmy już i to jest ważne, tak sądzę, właśnie to, co mówię, ponieważ pewne rygory moralne, tutaj dotykamy już kwestii sumienia, sumienie nadawcy, sumienie odbiorcy, wrażliwość, wartość etyczna tego, co się robi, zeszła nieco na drugi plan, a na przykład skandal, a przekroczenie barier, a prowokacja, a naruszanie tabu, a jakiś rodzaj, nie wiem, ekshibicjonizmu takiego nadintelektualnego, już nie mówię o obrazach, stał się sposobem koncentrowania uwagi. Czyli trzeba było w pewnym sensie zawiesić na kołku zasady moralności i sumienia, ponieważ rynek gęsty od nabywców i jakże gęsty od nadawców w tejże popkulturze medialnej wymagał zaistnienia, czyli wybicia się. I tak jak mówię, te łokcie, czyli właśnie odwieszenie na bok pewnych zasad, były potrzebne, żeby docierać do coraz szerszych grup społecznych. I jeszcze krok dalej pójdę, bo wydaje mi się, że jest to jeszcze jedna bardzo ważna kwestia, która dopiero do końca jakby tłumaczy, dlaczego mamy świat taki zadziwiający i trochę dziki, trzeba przyznać, kultury współczesnej. To jest historia no niemal równie stara, nie XX wieku sięga, ale początków XX, a mianowicie trzeba to powiedzieć sobie jasno, bardzo mocno w XX wieku zaktywizowały się wojujące środowiska lewicowe i takie antyklerykalne, które doszły do wniosku, przygotowując konkretne programy. Tu na przykład mam na myśli tak zwaną szkołę frankfurcką. Za chwilę zdanie jeszcze o tym powiem. Czy Antonio Gramsciego, takiego marksistę włoskiego, który za życia nie zrobił tak wielkiej kariery, jego niestety ciemny, smutny geniusz dopiero objawił się 10 lat po jego śmierci, kiedy wydano jego zapiski więzienne, takie dzienniki, zeszyty więzienne, dokładnie tak to się nazywało, w liczbie 33, bo jak przez 11 lat siedział w więzieniu, faszyści wtedy we Włoszech doszli do władzy i walczyli z frakcją komunistyczną, więc on miał czas niestety filozofować, bo samotność w takim samym stopniu służy mędrcom, jak szkodzi głupcom, więc jak zostawisz geniusza samego, to jest ryzyko, że wyjdzie z tego coś, jakby nawet poza kontrolą tego smutnego, w tym przypadku geniuszu. Dlaczego się przy tym nazwisku zatrzymałam? Ponieważ jest to jedna z pierwszych osób w historii kultury, czy też tak to nazwijmy, popkultury współczesnej, która jasno sformułowała tezę, że jeżeli komuniści chcą zawojować świat i zrobić rewolucję, która naprawdę się uda i nie na 10 lat, i nie na 20 lat, ale na stulecie przynajmniej lub dłużej, to byłoby z ich punktu widzenia optymalnie, to nie zaczyna się od walki politycznej. I jakby walka z kościołem i kulturą nie jest skutkiem zdobycia politycznej władzy, ale odwrotnie, przyczajmy się, wpuścimy swoje kadry w kulturę, w edukację, w sztukę, w filozofię, przetrzepiemy biblioteki, znajdą się tam nasi autorzy, wyszkolimy swoich ludzi elokwentnych, artystów, którzy będą głosili nasze idee i zanim się społeczeństwo Zachodu tak naprawdę obudzi, nasze kadry będą już bardzo aktywnie, nazwijmy to kulturotwórcze, więc przez zdobycie kultury za chwilę już zdobędziemy szybko i władzę, i ekonomię, to owoce dojrzałe same nam spadną w ręce, bo grunt będzie odpowiednio przygotowany. Co więcej, nie będziemy my musieli budować barykad, bo chętnie, własnoręcznie odrąbią korzenie swojej tożsamości ci, którzy właśnie przez te nasze tak przygotowane kadry będą wychowani. Czyli jest ta słynna idea Gramsciego, tak zwanego marszu przez instytucje, czyli właśnie szkolenia kadr, jak również zawojowania kultury. Gramsci mówił jasno, że chrześcijaństwo jest religią, którą należy zniszczyć, wytłuc, skreślić i dopiero wtedy na tym można budować. Natomiast zdanie może jeszcze o szkole frankfurckiej, to jest tylko chwilę wcześniej, bo Gramsci po 11 latach pobytu w więzieniu zmarł w 1937 roku we Włoszech, natomiast kilkanaście zaledwie lat wcześniej we Frankfurcie powstał bardzo specyficzny doprawdy instytut środowisk lewicujących, zachodnich już. Głównie tam były osoby żydowskiego pochodzenia, ale to byli Niemcy, powiedzmy średnia i wyższa klasa majątkowa, którzy na wzór moskiewskiego Instytutu Marksa i Engelsa postanowili zafundować sobie instytut taki właśnie nauk społecznych we Frankfurcie i tam to był tygiel intelektualny, który miał przesadzić ideę rewolucji politycznej na grunt właśnie kultury, filozofii, religii i nauk społecznych, czyli generalnie interesowała ich humanistyka. No i wyszło z tego bardzo wiele dramatycznych zupełnie postulatów, między innymi, to też już nie chodzi o wykładać się teraz filozoficzny, ale jeden wątek uważam za istotny w tym kontekście, powstała idea tak zwanej teorii krytycznej. To znaczy teorii, która właściwie w pewnym sensie jest filozoficznym perpetuum mobile, bo sama napędza się w dziejach, bo teoria krytyczna to jest pomysł, to nie jest żaden program, tylko pomysł na to, żeby zanegować dokładnie wszystko. Że ten klasyczny, marksistowski obraz rzeczywistości ciągłej walki, ktoś cały czas ktoś komuś skacze do gardła. Jak proletariatem nie będą robotnicy, to będą nim feministki. Jak nie feministki, to mniejszości religijne. Jak nie mniejszości religijne, to uciemiężona żona i dziecko przez tyrana ojca w tradycyjnej rodzinie gnębiona jak niewolnik. Więc zawsze trzeba było szukać konfliktu i proszę zwrócić uwagę, że postawienie tezy takiej, że rzeczywistość jest w ciągłym konflikcie i że nie ma z tego wyjścia, bo od Adama i Ewy po ostatni dzień istnienia planety Ziemi zawsze ktoś będzie z kimś w konflikcie, stawiało tych ideologów w roli wiecznej awangardy, bo każde młode pokolenie siłą rzeczy komentując to, co zrobiło pokolenie poprzednie, dystansując się, proponując jakieś nowe swoje idee, bardzo chętne było przyjmować taką teorię właśnie, że oto budujmy na gruzach, bo my ci nowi, ci oświeceni zaproponujemy jakąś nową wizję świata. Jak się to ma do kultury? Kultura, podobnie jak religia, w myśl tej teorii krytycznej, obok rodziny oczywiście tradycyjnej też, to byli główni wrogowie do rozpracowania. Czyli chodziło o to, żeby wyrwać wszystkie, jak tylko się da, nawet najcieńsze korzonki zahaczające o dawną tradycyjną cywilizację Zachodu, rozłożyć rodzinę, i właśnie kultura, która głównie przecież chrześcijańska przez wieki całe na Zachodzie trzymała wartości, powinna być zniszczona. Więc kontekst tutaj, już tylko odniosę to, żeby kropkę postawić, kontekst ten historyczny jest bardzo ważny, bo coś nam się zdaje, że pewne zjawiska popkultury, które w tej chwili obserwujemy i zadziwia nas arogancja, zadziwia nas nawet bezczelność, zadziwia nas destrukcja, którą ona ze sobą niesie, związane są nie tylko z pieniędzmi, ale właśnie z tamtą ideologią.
Ksiądz Jarosław Kaźmierczak.
Tak, bo dlaczego zniszczyć, dlaczego spacyfikować, dlaczego usunąć? Przypomnijmy sobie, jest rok 1920, Armia Czerwona stoi na przedpolach Warszawy. Armia Czerwona idzie, by zapalić ogień rewolucji na całym świecie, dojść do Lizbony, zapalić ogień, a tu ten ogień nie chce się zapalić w Polsce. Polscy chłopi, robotnicy nijak nie chcą ich tu serdecznie witać, ściskać się i fraternizować, tylko stają naprzeciw Armii Czerwonej z bronią. Dlaczego? No i wtedy właśnie tenże Gramsci odpowie, bo dusza polskiego chłopa i robotnika, tak jak mamy drewno na budowie zaimpregnowane środkiem przeciwogniowym i ogień tak łatwo tego drewna nie zapali, tak dusza polskiego chłopa i robotnika jest zaimpregnowana, no właśnie, chrześcijaństwem. A to chrześcijaństwo i ta kultura chrześcijańska, to gdzie ona oddziaływuje na polskiego chłopa i robotnika? Ano w rodzinie i w kościele. I dlatego od tego momentu, kiedy sobie to uświadomili, rodzina i kościół stali się śmiertelnymi wrogami właśnie tych różnych rewolucjonistów, tych wtedy i tych do dzisiaj.
Tak, uważana przez ideologów, ich idoli, tak to nazwijmy, za opium dla ludu, więc tak to dokładnie wyglądało. I teraz może tak trochę przewrotnie, bo tak w historii sobie siedzimy, ale chciałabym jeszcze ten komentarz popkulturowy lekko pociągnąć. Ostatnio bardzo mnie zainspirowało zdanie, przypomniane gdzieś tam między wierszami, które wypowiedział Archimedes, znany grecki fizyk i matematyk, 3 wieki przed Chrystusem. Dajcie mi punkt podparcia, a poruszę ziemię. I powiem szczerze, że w kontekście właśnie popkultury i tego, jaki ona ma wpływ na obecne pokolenie, można by naprawdę z refleksją, nie z przerażeniem, bo my tu dzisiaj analizujemy rzeczywistość, ale musimy być optymistami i na pewno wnioski będą optymistyczne. Na razie jest diagnoza. Wygląda na to, że naprawdę z posad można ruszyć również ludzkie sumienie. Punkt podparcia jest potrzebny. Więc jeżeli punktem podparcia, może inaczej, punktem oparcia, to co powiedział ksiądz Jarosław przed chwilą, jest dla człowieka tradycja, jego wiara, szacunek do historii narodowej, rodzina, czyli dla ojców, dla matki ojca, mówię już konkretnie, bo z tym też kryzys autorytetu dzisiaj. Jeżeli zatem jest oparcie, to z posad nie tak łatwo jest ruszyć. Natomiast kiedy ten punkt podparcia się stworzy dla popkultury, czyli właśnie stworzy się pewne wrażenie, może tak, że nie obowiązują już zasady, że wolność polega na mówieniu, czego się chce i robieniu, czego się chce, że tutaj jakby sumienie to jest przeciwnik, którego należy znokautować, najlepiej w pierwszej rundzie policzyć do 10, mieć gwarancję, że nie wstanie i wtedy już otwiera się jakieś do zwycięstwa, szerokie pole wolności, rób człowieku co chcesz, twój główny wróg, czyli to, co w tobie jeszcze jest moralne, co jest twoją zasadą, co powinno nią być, jest zneutralizowany. Podobnie ruszając jeszcze dalej z tą metaforą, można by powiedzieć, że w pewnym sensie sumienie to jest taki szef człowieka, znienawidzony, od lat mobbingujący go, upominający, mający jakieś wymagania w niestosownych porach, w niestosownych sytuacjach, więc jak się własne sumienie o ten mobbing wreszcie oskarży, szefa się zdemaskuje, to można się od tego uwolnić. I to jest właśnie, powiedziałabym trochę tak jakby przewrotnie dla Archimedesa, ale to jest właśnie ten punkt podparcia, czyli właśnie ta teoria, że mogę, że się wyzwolę, że się oderwę. No i ruszaj bryło świata, czyli ruszaj też powstańcie i tak dalej. Więc ruszaj jakby w drogę moje sumienie, będę robił, co będę chciał. To wbrew pozorom nie jest takie, jakby powiedziałabym, od rzeczy. I pamiętamy wszyscy, to był Skoczów, to był maj 1995 roku, jak papież Jan Paweł II apelował do nas: Polska potrzebuje ludzi sumienia. Wtedy to jeszcze wielu Polaków nimi było realnie i być może to przepowiadanie Jana Pawła wtedy wydawało się takie nie do końca dla nas jasne. No oczywiście, że potrzebuje. No cóż to jakby za prorokowanie, prawda? Jest oczywiste, że naród, tak, porządnych ludzi potrzebujemy. Ale z perspektywy czasu to się przed tymi słowami klęka, bo właśnie dylematy sumienia wypchnięte ze świadomości, niepodejmowane, zlekceważone, powodują, że wiele osób, które mogłyby budować wielką polską kulturę i europejską i być chrześcijanami naprawdę popisowymi i sprawdzać się w swojej roli ojca, mamy, szefa, po prostu funkcjonować idealnie i bogato w tym społeczeństwie, właśnie dlatego, że na bok odłożyło pewne dylematy sumienia, znokautowało, nie chce mieć z tym do czynienia, robi już rzeczy, które temu narodowi i tej Polsce nie służą. Czyli uważam, że są to jedne z najbardziej prorockich w dzisiejszym kontekście słów Jana Pawła II. Oczywiście są ich tysiące, ale dla mnie to zdanie jest bardzo ważne. Jeszcze może jedna refleksja. Może ksiądz Jarek chętnie coś tu, mam nadzieję, doda. To, co też mnie kiedyś zastanowiło, dowiedziałam się tego przy jakiejś okazji, też żadna wiedza tajemna, ale to jest mądre, to jest jakby do rozważenia, że człowiek bez względu na to, w jakiej urodził się religii, w jakim narodzie, czy to było dawno temu, czy dziś, czy kiedyś będzie to miało miejsce, dysponuje trzema takimi wewnętrznymi władzami, które są mu od Boga przeznaczone właśnie do tego, żeby utrzymał swoje człowieczeństwo, żeby po prostu człowiekiem od poczęcia do naturalnej śmierci był prawdziwym przez duże C. I między innymi to jest właśnie sumienie, czyli mamy rozum jako istoty myślące, szczyt stworzenia, mamy wolną wolę i mamy sumienie. Bez względu na to, czy jesteśmy chrześcijanami, czy nimi nie jesteśmy, czy to dawno było, czy to kiedyś będzie, człowiek jako istota, jako dziecko Boże, tymi trzema władzami, nie powiem żongluje, ale po prostu dysponuje, może. Więc to jest też argument dla tych, którym się czasem wydaje, że sumienie to jest jakaś taka przypadłość prababci, co tam miała książeczkę do nabożeństwa w szufladzie i że jest oczywiste, że człowiek współczesny ma już zupełnie inną wizję siebie, że mamy psychologię, która nam wszystko wyjaśni i terapeutów, którzy nas rehabilitują emocjonalnie, moralnie i psychicznie i że to sumienie nie, jakoś zupełnie jakiś taki relikt powiedzmy przeszłości historycznej bez świadomości tego, że wycinając sumienie, czyli pozbywając się 1/3 swoich władz uniwersalnych, zatem zostawiając tylko rozum i tylko wolną wolę, jesteśmy już o 1/3 bożsi. I pytanie, czy sumienie nie ma też wpływu na rozum i wolną wolę? Oczywiście ma. Czyli jak zrezygnujesz z sumienia, to i twój rozum nie będzie funkcjonował jak powinien i z twoją wolną wolą też mam wielki znak zapytania, bo Zofia Kossak na przykład, bardzo przecież szanujemy, podziwiamy wszyscy, napisała jakieś genialne zdanie zupełnie: każdy z nas stworzony jest do służby. Pytanie tylko, jakiego pana wybierze. Więc jeżeli bez sumienia, no to i bez rozumu, a twoja wolna wola, tak jak powiedziałam, znak zapytania, jak będzie dalej świat funkcjonował. Czyli ten mechanizm jest bezcenny. Pan Lech nazwał to GPS-em genialnie na początku, takim duchowym kompasem, jakkolwiek by to jeszcze można nazwać, ale rzeczywiście coś w tym jest.
Pani Małgorzata Nawrocka, a teraz ksiądz Jarosław Kaźmierczak.
Sumienie. Może zacznę od tego sprostowania, tak sądzę, takiej wizji. Dla wielu ludzi, gdyby ich zapytać, co to jest sumienie, powiedzą, to jest głos Boga. Pan Bóg w sumieniu do mnie mówi. Gdyby to była prawda, to co zrobić z tymi ludźmi, którzy no, zgodnie z sumieniem swoim, mówią, mi sumienie niczego nie wyrzuca, ja to robię zgodnie z swoim sumieniem. Przecież rzeczywiście można postawić znak równości pomiędzy sumieniem a głosem Boga. Mnie osobiście bardziej podoba się taka definicja sumienia, która mówi, że to jest, tutaj kilka takich elementów trzeba będzie po prostu mocno podkreślić, że jest to sąd człowieka, tylko człowiek ma sumienie i to jest sąd o takim podwójnym charakterze. Sąd wartościujący i imperatywny. Wartościujący, czyli sumienie bada, jaka jest wartość danego aktu, danego czynu. Czy to coś jest dobre, czy to coś jest złe. Na podstawie czego bada? Na podstawie ogólnych norm i ocen moralnych. Tak jak każdy, kto prowadzi na przykład jakąś działalność taką handlową i ma, nie wiem, sprzedaje powiedzmy, nie wiem, firany z metra, jak to się mówiło, czy jakiś inny materiał, gotowe rzeczy, no ale od czasu do czasu sobie nasze panie na przykład jakąś kreację chcą taką niepowtarzalną skroić, żeby być jedyną na balu tak pięknie ubraną. Idą do sklepu i tam jest, kupuje się wtedy materiał na takim balu. No dobrze, i to poproszę tam, nie wiem, pani Małgorzato, ile metrów na taką piękną sukienkę?
Cztery
wystarczy. Tak, cztery. I teraz pan mierzy te cztery metry. Pani idzie do krawca i okazuje się, że pół metra za mało. Miało być cztery, zapłacono za cztery, a jest 3,5. Tak? Okazuje się, że ten pan miał gumową wagę, miarę, jak to mówimy, i po prostu te 4 metry nie były 4 metrami. Dlatego, żeby uniknąć takich sytuacji, że ktoś chce zatankować samochód i mu pokazuje, że zatankował 30 litrów.
Mniej więcej.
Mniej więcej, a okazuje się, że właśnie mniej, bo miara się pomyliła. Dlatego jest coś takiego, jak Instytut Miar i Wag. Jest gdzieś tam w Sewer pod Paryżem taka instytucja, gdzie można zobaczyć, sprawdzić, odnieść się, tak? Jest jakiś tam, powiedzmy, wzorzec metra wykonany tam ze stopu, nie wiem, platyny czy srebra, jakichś tam metali. I to jest metr. I to jest na pewno, on w jakichś specjalnych warunkach jest przechowywany. I to jest metr. I każdy, który ma wątpliwość, czy ten metr w sklepie, czy ten litr w innym sklepie, czy ten kilogram jeszcze w innym sklepie jest rzeczywiście kilogramem, to tam się odnosi. Czyli nie jest to na oko, nie jest to mniej więcej, nie jest to, moim zdaniem to są 2 litry. Nie ma czegoś takiego, prawda? Nie jest tak, że, no ja sądzę, że to jest 5 kilogramów. Nie ma czegoś takiego. Potrzebujemy 5 kilogramów, to chcemy, żeby było 5 kilogramów, a nie mniej więcej 5 kilogramów. I skoro w takich sprawach, no w sumie doczesnych i na pewno ważnych, ale nie od nich zależy nasze zbawienie, skoro tutaj jesteśmy dokładni, precyzyjni, chcemy, żeby metr miał metr, a kilogram równał się kilogram i mamy swoje jakieś punkty odniesienia, to tym bardziej jest punkt odniesienia w postaci tych ogólnych ocen i norm moralnych, które istnieją obiektywnie, nie subiektywnie, że moim zdaniem, że ja sądzę, że mi się tak wydaje, tylko są po prostu ogólne normy moralne, które znajdziemy w prawie naturalnym, które znajdziemy w dekalogu, które znajdziemy w nauczaniu Kościoła, w świętej tradycji i tam one są zawarte. Nawet jeśli ktoś nie jest katolikiem, nie uznaje dekalogu, nie uznaje 8 błogosławieństw, to każdy z nas, tak jak komputer ma system operacyjny wgrany, tak każdy z nas ma właśnie prawo naturalne. Skąd je ma? Bo jest człowiekiem. Dlatego, że jest człowiekiem, ma to prawo naturalne, które najprościej biorąc brzmi: nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe, złota reguła, tak? Co chcesz, żeby tobie ludzie czynili, ty tak wobec nich postępuj. I to jest ten punkt odniesienia. I do tego się odnosimy, prawda? Do tego się odnosimy, żeby nie było chaosu, tak samo jak, nie wiem, w ruchu drogowym. Przyjechałem tutaj z mojej miejscowości, tam ileś kilometrów i wiedziałem, że tu mogę jechać bezpiecznie, bo jak ja mam zielone światło, to ci z lewej czy z prawej nie mają zielonego, prawda? Dlatego dojechałem cały i żyw. Wiedziałem, że ta droga ma pierwszeństwo przyjazdu, bo taki znak stał i to jest wszędzie przyjęte, jasne dla każdego i bez tego byłby chaos i byłaby anarchia. Dlatego no, potrzebujemy takich właśnie tej wiedzy i znajomości tych ogólnych ocen i ogólnych norm moralnych. Natomiast znać je, a realizować, to jest druga rzecz. Dlatego w tej definicji sumienia mamy te słowa wartościująco imperatywny sąd człowieka. Wartościująco, już powiedziałem, jaka jest wartość, dodatnia czy ujemna, dobro czy zło, a imperatywny, imperativus, tryb rozkazujący, czyń, to jest dobre, czyń, to jest złe, nie czyń. To jest dobre, może dotknąć, nie poparzysz się. To jest gorące, weź ręce na bok, bo się poparzysz, zrobisz sobie krzywdę, poniesiesz jakąś tam szkodę. A więc znać, potem w życiu realizować. I następna rzecz, jesteśmy realistami, następna rzecz, trzeba też pamiętać, żeby no, wystrzegać się takich sytuacji, kiedy ktoś daje fałszywe znaki nam. Kojarzy mi się tutaj na przykład, tak może tak ogólnie biorąc, na przykład, bez wymieniania konkretów, wpisujemy sobie w wyszukiwarkę, chcemy jakieś hasło znaleźć i można by sprawdzić, na przykład wpiszemy sobie hasło znaki hitlerowskie i na wśród znaków hitlerowskich co wyskoczy? Symbol Polski walczącej. Znak hitlerowski. Ktoś coś zafałszował specjalnie, niechcący. Pan Bóg jeden raczy wiedzieć, tak? Wpisuje sobie hasło ksiądz i pierwsze otwarcia to będą pedofil, pedofilia i tak dalej, prawda? Więc trzeba mieć świadomość, że są tacy, którzy mogą nas celowo wprowadzać w błąd albo niechcący. Tutaj dzisiaj w pierwszej odsłonie naszego spotkania skojarzył mi się taki film, który dawno temu oglądałem, no naprawdę bardzo dawno temu, nie pamiętam tytułu, film, który opowiadał historię, film przygodowy, fabularny, opowiadający historię gdzieś tam na Karaibach o jakichś takich złych, okrutnych ludziach, którzy jednak byli na tyle podstępni, fałszywi, że no, chcąc tam jakieś hiszpańskie galeony, które wiozły złoto do Madrytu, nie mieli odwagi tak wprost zaatakować, tak bezpośrednio, tak z podniesioną przyłbicą tych statków, w związku z tym, co robili. Na różnych wysepkach, których na Karaibach jest dużo, rozpalali ogniska, rozpalali fałszywe latarnie morskie. Przyszła noc, była zła pogoda, kapitan statku chciał się ze swoim statkiem schronić w bezpieczne miejsce, dał się omamić, dał się oszukać tym fałszywym światłem, fałszywą latarnią, wpływał, a tam były skały, tam były rafy, statek się rozbijał i ci źli ludzie po prostu ograbiali. I w życiu niestety tak to jest, musimy się z tym liczyć, że mogą się pojawić też takie fałszywe latarnie. Oczywiście to będzie wszystko pięknie, ładnie opakowane, to będzie wszystko ładnie, pięknie uzasadnione i tutaj, żeby nie być gołosłownym, chciałbym przywołać wypowiedź no, sprzed wielu już lat, kiedy w Warszawie w kwietniu 1994 roku odbywał się 18. Międzynarodowy Kongres Rodzin i wtedy wśród licznych prelegentów, naprawdę dobrano znakomitych mówców, był taki pan, który przyjechał ze Stanów, pan Michael Medved, Żyd, członek wielu tam różnych żydowskich organizacji, ale też znakomity medioznawca. I on w swoim wystąpieniu jakby podjął polemikę, podjął się obalenia trzech takich fałszywych mitów, tych, którzy no właśnie zapalają te fałszywe latarnie, a zapalając je, no nie mówią, że my chcemy komuś krzywdy zrobić, tylko mówią, że działamy dobrze. Na przykład mówią tak, to pierwszy mit, że to, co robimy, że to, co pokazujemy, to nie ma nic wspólnego z życiem, że to jest zabawa, że to nie ma żadnego wpływu na życie, że to jest tylko taka rozrywka i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I on mówi, no proszę Państwa, gdyby to była prawda, to cała reklama nie ma sensu. No bo jeśli to, co ty obejrzysz w takim spocie 30-sekundowym, nie ma wpływu na twoje życie, nie ma wpływu na to, jakie sobie kupisz tam auto, czy jaki kupisz sobie inny jakiś tam towar spożywczy, no to po co to reklamować? Po co wydawać tysiące, a właściwie nawet miliony złotych na reklamę czegoś, jeśli to nie ma wpływu na odbiorcę? Wszyscy doskonale wiemy, że ma wpływ, dlatego kłamstwem jest po prostu mówienie, że to, co pokazujemy, jakieś tam wzorce postępowania, coś tam, jakieś sceny, że to jest zupełnie neutralne. Drugi mit, który ten pan podjął się obalić, to było takie tłumaczenie, że po prostu przemysł rozrywkowy musi na siebie zarobić. Że to jest nasza praca, musimy zarobić, musimy rodziny utrzymać i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No właśnie, czy chodzi tylko o zysk, czy też są jakieś inne jeszcze cele tutaj ukryte? Bo gdyby chodziło o zysk, to dane są następujące. 60% filmów, które nakręcane są w Hollywood, to są filmy dla dorosłych. No dobrze, i co dalej? Natomiast najbardziej zarabiające filmy to jest kino familijne. A więc, jeśli ktoś chce zarobić, to kręciłby więcej filmów familijnych, ciepłych, miłych, rodzinnych, pięknych, spokojnych, wyciszających, a nie filmy, w których leją się hektolitry krwi i jeszcze tam czegoś, prawda? Zresztą jeden z takich ważnych osób w Hollywood, Samuel Goldwyn, powiedział, że przecież lepiej jest sprzedać 4 bilety rodzinie, to jest lepszy zysk, niż 2 bilety tylko rodzicom. A więc czy rzeczywiście chodzi o to, żeby zarobić, czy chodzi o to, żeby kogoś, żeby tak się to rymowało, wrobić w coś? Tak? To jest ten drugi mit. I wreszcie trzeci mit, który mówi, no telewizja to jest, tak, czy filmy, czy media, to jest lustro. My po prostu pokazujemy rzeczywistość, prawda? Nie będziemy fałszować, nie będziemy kłamać. Pokazujemy życie takie, jakie jest. I pamiętam, jak wtedy on, kiedy powiedział właśnie te zdania, zwrócił się do słuchaczy, a wszystko działo się w sali kongresowej Pałacu Kultury i Nauki imieniem Józefa Stalina w Warszawie. Kiedyś i mówi, proszę Państwa, proszę powiedzieć, czy Was tutaj, no jest tam, nie wiem, jakieś tam parę tysięcy ludzi, czy ktoś z Was na własne oczy widział jakiś napad na bank albo jakieś morderstwo? I nie pamiętam, żeby się ktoś zgłosił. Chyba się nikt nie zgłosił. A teraz proszę Państwa, jeśli filmy przedstawiają rzeczywistość i prawdę o życiu, to proszę powiedzieć, w filmach, które oglądacie, hollywoodzkich, ile jest morderstw, ile jest napadów, ile jest przemocy, ile jest właśnie takich różnych sytuacji. Według statystyk 40-50% Amerykanów chodzi systematycznie do swoich świątyń. Czy to są synagogi, czy to są kościoły, czy to są meczety, czy to są zbory, prawda? Do świątyń, by według swojej wyznawanej religii czcić Pana Boga. Czy my to widzimy w telewizji? Czy my to widzimy w mediach? Nie ma tego, prawda? Gdyby zbudować obraz Stanów Zjednoczonych na podstawie tego, co jest w mediach, to jest kraj, w którym żyją same mniejszości, to przeciętny Amerykanin co chwilę zdradza swojego partnera, a rzeczywistość jest taka, że na przykład tylko 4% ma więcej niż jednego partnera. Rzeczywistość jest taka, że w każdą niedzielę 5 razy więcej ludzi idzie do świątyni niż na przykład do kina. A więc po prostu to jest wszystko wierutne kłamstwo. Dlatego jako odbiorcy mediów, jako uczestnicy tej popkultury musimy mieć tę świadomość, tak? Oglądamy, słuchamy i jak tutaj były te słowa powiedziane przed chwilą Zofii Kosek-Szczuckiej, tak? Dobrze, komu służymy? Czy to jaki to ma wpływ na mnie, prawda? Jaki
kto
to ma wpływ?
Jest panem?
Kto jest tym moim panem, tak? Komu tutaj oddaję cześć? Wczoraj, przedwczoraj uczestniczyłem w spotkaniu Kręgu Domowego Kościoła, comiesięczne spotkanie, i tam właśnie był temat nowa kultura. I tak z rodzicami, z małżeństwami zastanawialiśmy się właśnie, jak to jest z używaniem komputera, wszystkich tych różnych smartfonów i tak dalej, i tak dalej. I ktoś z rodziców tak pięknie powiedział: dobrze, bo my tutaj narzekamy, że nasze dzieci, że siedzą, że tyle godzin, że nie można od komputera oderwać, że później koszmarne sny i tak dalej, i tak dalej. Można to wszystko mnożyć. I ktoś z rodziców mówi: dobrze, ale jacy my jesteśmy? Bo to przecież dzieci patrzą na nas, co one w nas widzą. Nie wiem, czy wszystkie, ale duża część telefonów ma taką funkcję, która pokazuje średni czas spędzony przy telefonie codziennie, prawda? I tam po prostu trzeba zajrzeć, tak? Ile, czy to jest liczone w minutach, a może już w godzinach? I później nie dziwmy się, że dzieci, które się uczą przez naśladowanie nas, że dzieci robią to samo, tak? Jest czymś nieuczciwym krytykować dzieci czy ubolewać nad dziećmi, a z drugiej strony samemu tak robić, prawda? Tak jak w tej anegdotce, gdzie tato tłumaczy małemu synkowi: pamiętaj, trzeba mówić prawdę, synuś, nie kłam nigdy, bądź uczciwym człowiekiem. I w tym momencie, kiedy tato o tym mówi, dzwoni telefon, tak? Żona odebrała ten telefon i woła do swojego męża: Kazik, tam dzwoni do ciebie ten i ten, a powiedz, że mnie w domu nie ma. No i całe tłumaczenie. Nie chcę powiedzieć, diabli wzięli, ale na pewno poszło na marne.
Jeżeli mogę z perspektywy byłego sportowca, czyli działki show biznesu obecnego, chciałem zwrócić uwagę na to, że sport, kultura, koncerty są wykorzystywane do optymalizacji zysków przez kreatorów popkultury, ale każde działanie ma swoją cenę, są zyski i straty. Ci, którzy organizują przedsięwzięcia show biznesowe, przejmują zyski, straty ponosimy my, bo i to jest bardzo dokładnie skalkulowane. Nie przyjmujemy żadnych strat. Jeżeli stadion sportowy zakazuje, nie zakazuje już teraz, kiedyś zakazywał, kiedyś sport nie łączył się z alkoholem, teraz nie wolno wnosić alkoholu kupowanego poza stadionem, ale można pić alkohol w czasie meczu. Jest takie, zawsze patrzę, oglądając, bo bardzo lubię mecze piłkarskie, pierwsze 15 minut drugiej połowy, jak widać puste trybuny, bo ludzie w tym czasie siedzą przed budkami, licznymi budkami z alkoholem i oni tam stoją w kolejkach, nie oglądają meczu, oglądają, zakupują alkohol. Straty związane ze spożywaniem alkoholu widzieliśmy w ostatnim długim weekendzie w Polsce. Przed długim weekendem mieliśmy gigantyczne promocje alkoholu, natomiast po długim weekendzie mieliśmy statystyki. W tym roku znowu zginęli ludzie, znowu odebrano około 2000 praw jazdy. Tyle osób złapano po spożyciu alkoholu. Ilu osób nie złapano, tego nikt nie wie. Ci ludzie nie będą, bardzo często nie będą mogli podejmować pracy, nie będą mogli wykonywać swojej pracy bez prawa jazdy i nie odpowiada za to ten, który im to zorganizował, który zorganizował piękną wycieczkę na plener, koncert, mecz piłkarski, promocji w sklepie. Za to odpowiemy my. Trzeba pamiętać, wszystko ma swoją cenę. My płacimy tam, gdzie są straty, my płacimy rachunki, tam, gdzie są zyski. Kreatorzy popkultury je bardzo dokładnie w 100% przejmują.
Ja skorzystam z prawa żony, żeby to powiedzieć, ale to bardzo to uważam jest ważna myśl. Ja bym leciutko jeszcze tylko poszerzyła kontekst. Marek mówił o alkoholu, też o innych rzeczach, ale rzeczywiście tak jest, że my ponosimy straty moralne. Jeżeli popkultura kreuje świat bez sumienia, to rzeczywiście trudno jest, to ksiądz Jarek mówi o tym, miar i wag użyć, no bo ileż waży dusza ludzka, a ile waży sumienie, że nie jesteśmy w stanie. Natomiast straty moralne są nie do oszacowania. Tu o wielkie rzeczy chodzi. Tak naprawdę, jeżeli ktoś konstruuje wizję ziemi bez Boga, no to niech ma świadomość, że to będzie ziemia niczyja, bo to jest tylko on, jego stworzenie, to jest jego świat. Bez Boga to już nie zostaje nic. Zostaje depresja, zostaje smutek, zostaje jakaś anarchia, jakiś nihilizm zupełnie i nawet w tym szale zabawy, uśmiechów, reklam, koloru, tak naprawdę wszyscy, za tym wszystkim stroi jedna wielka nicość. No nie da się bez moralności generować zysków. Dokładnie tak. Pan Lech tutaj zaaranżował tak.
Ta nicość, no niektórzy mówią, że ma rogi.
Dokładnie tak, właśnie to. Dokładnie tak. No więc docieramy do sedna.
To może tyle tytułem wprowadzenia, bo już troszkę przeciągnęliśmy, a warto jednak posłuchać zdania słuchaczy. Także jesteśmy na Facebooku, na fanpage'u Audycje dla Małżonków i Rodziców i proszę do nas telefonować. Telefony do studia.
Dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55. Dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56. Telefony w naszej rodzinie 536 600 100. 536 600 200 i telefony dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 i drugi numer 48 56 655 23 66.
Yeah.
Jest godzina 22:23, trwa audycja dla małżonków i rodziców. Dzisiejszy temat: popkultura i sumienie. W studiu nasi goście, ksiądz Jarosław Kaźmierczak i pani Małgorzata i Marek Nawrotcy. Mamy telefon, słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Z tej strony Barbara z diecezji ełckiej. Witam księdza Jarosława i gości w studio. I co mnie boli? Chciałam powiedzieć. Nasi wierni chodzą na majowe przed wieczorną mszą święto. I co mnie boli? Że większość po nabożeństwie majowym wychodzi z kościoła. A najważniejsza jest msza i podniesienie Najświętszego Sakramentu. A Pan Jezus kocha wszystkich. I to mnie bardzo nurtuje, dlaczego tak się dzieje wśród naszych wiernych. A poza tym jeszcze co mnie boli? Że, no boli, bo dużo... Kiedyś miałam, rozmawiałam z taką panią, która prowadziła procesję. Uczęszczała moja córka do tej procesji przez kilka lat i ta pani mi powiedziała, że kobieta nie powinna do kościoła przychodzić w spodniach. Że po prostu Matka Boża płacze. I mnie to utkwiło w sercu. A my właśnie chodzimy w spodniach, w dużych, dużo z nas takich chodzi właśnie, a w sklepach mamy piękne suknie, a spodnie, za spodnie też dużo płacimy, bo płacimy za firmowe. I to mnie boli, leży na sercu. Chciałabym prosić o wypowiedź. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, Pani Barbaro. No cóż, nie jest to audycja na temat zachowania w kościele. Nie wiem, czy Matka Boska płacze z takiego czy innego powodu, na pewno z powodu naszych odejść od jej syna. No jeżeli już spodnie, to też są spodnie i spodnie. Czy to są lajkry, czy to są jakieś luźne spodnie, to też jest różnica. Do kościoła trzeba być ubranym godnie, bez wątpienia.
To się kultura nazywa też. Kultura. Więc wykorzystajmy ten głos ku dobremu właśnie, że dbajmy o kulturę też taką naszą, po prostu zachowania w kościele.
Słuchamy Radio Maryja.
Halo, halo.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Chciałem... Tak,
kogo
krótko
witamy?
Powiedzieć, Marek z Warszawy. Chciałem powiedzieć krótko. Jan Paweł II przytaczał taką mądrą myśl Dostojewskiego, że nie ma Boga, wszystko wolno. I tutaj chciałem jakby pociągnąć w tym kierunku, że jeżeli wyeliminujemy Boga, czyli właściwie powstaje totalna pustka, on nadaje sens wszystkiemu. I to i zamiast w tą pustkę się wkłada wtedy pieniądze, karierę, pornografię, alkohol, narkotyki, no tak zwane bożki po prostu, idole. I no i a to one oznaczają śmierć człowieka. I to wszystko, co chciałem powiedzieć. Po prostu zostaje, wyeliminujemy Boga, zostaje pustka, w którą trzeba coś włożyć. Człowiek wkłada rzeczy, które go zabijają w tą pustkę. To wszystko, szczęść Boże.
Bóg zapłać, panie Marku, za ten głos.
Pesymizm kulturowy też dodałabym do tego, bo to bardzo mądre słowa. Oczywiście to nawet trudno jakoś komentować jeszcze bardziej efektownie, niż to zostało powiedziane. Natomiast ja bym w kontekście naszego tematu dodała, że nie ma Boga, zostaje taki kulturowy pesymizm. Ostatnio przy jakiejś okazji czytania badań medioznawczych zwróciłam uwagę na określenie wspólnej samotności, które określało właśnie funkcjonowanie młodych w świecie portali takich społecznościowych, internetu, niby poczucie wspólnoty, a tak naprawdę samotność. I myślę, że dokładnie to można poszerzyć. To genialnie komentuje temat dzisiejszego spotkania. Wspólna samotność. Kultura miała ludzi łączyć, miała jednoczyć na zasadzie takiej, że miała podnosić na wyższy poziom kulturę ich duszy. Kiedy ona już tego nie robi, kiedy deprawuje nawet, kiedy całą zasadą kultury ma być tylko zaszokowanie albo, nie wiem, zabawienie na chwilę, bez pozostawienia jakiejś refleksji, to tak naprawdę wszyscy zostajemy samotni. Bo mieliśmy apetyt na wielkie rzeczy, bo mamy prawo żądać piękna, dobra, wielkości od kultury, od jej twórców, od tych, którzy zarabiają na naszych oklaskach. Mamy prawo żądać jakości, a tymczasem pozostajemy sami, często z czyjąś frustracją, z zdeprawowanym sumieniem scenarzysty, nie wiem, fotografa, malarza, muzyka. I jesteśmy przez to właśnie skazani na ten kulturowy pesymizm i wspólną samotność. Gonimy Boga, gonimy ideę, a tu nic.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówię Elżbieta z Lublina. Pozdrawiam wszystkich obecnych w studiu i za swój głos. Przepraszam. Otóż chciałam tak po prostu coś skromnie, ale jednak nawiążę do tego tematu. Każda epoka, przynajmniej XIX wiek, miała swoje fascynacje. I taką fascynacją było przyrodoznawstwo, zapowiedź, że wszystkie pytania odpowie, odrzucenie metafizyki i tak dalej, i tak dalej. I w ten wielki spór łączył się nasz poeta, który właśnie w tych dniach obchodzi swoją rocznicę śmierci, Cyprian Norwid. Powiadając przy końcu życia, cały czas walczyłem, właściwie byłem w sprzeciwie wobec kierunku sztuki i kierunku nauki. Czyli postawił genialne pytanie o cel tego, co robimy jako artyści i jako naukowcy. A w sporze z materializmem wczesnym, takim jeszcze nie marksowskim, kiedy ciągle mu podkreślano wartość materii i że właśnie materia tylko stanowi o celu życia i tak nie, o celu, o sensie życia, odpowiedział bardzo pięknie. Cel to wyzwala, znaczy naszą siłę wyzwala cel, a nie materia. Dlaczego o tym mówię? Wydaje mi się, że w tym kontekście bardzo ważnego tematu można postawić pytanie, czy nie brakuje w naszych polemikach, tak nawet powiedzmy sobie na poziomie naukowym, pytania o cel tego, co się dzisiaj dzieje, a więc i nauki, i sztuki. Wydaje mi się, że twórcy, czy może teoretycy kultury, no i ci etatowi z uczelni, jak i może już na emeryturze, na ten temat za mało się wypowiadają. Mało tego, ja sądzę, że również fascynacja religią chrześcijańską, czy w ogóle Chrystusem jako postacią, jest w jakiś sposób, powiedziałabym, zminimalizowana. Po prostu jakby nie fascynował Chrystus, jakby był gdzieś odległy naszym czasom. I ja sądzę, że pewną winę za tą popkulturę, czy ewentualnie jej taką wielką, powiedziałabym, prężność, ponoszą właśnie teoretycy kultury. To jest bardzo ważny temat. Dopóki nie będzie takich głębokich studiów, tak samo jak na tym sporze o papieskie rzekomo błędy i tak dalej, to nasza cała rozmowa, skądinąd bardzo uczciwa i bardzo piękna, po prostu niewiele zmieni. Ja oczywiście już jestem w wieku emerytalnym, do tego jeszcze tak odpowiednio traktowana w lecznictwie, także już tej siły nie mam, ale ciągle nad tym właśnie myślałam w życiu i myślę, gdzie leży przyczyna słabości tej naszej wiary, tej, która powinna być na tyle prężna, żeby przynajmniej na pytania, znaczy rozmaite odpowiedzi, ale nie w takich sporach kameralnych, tylko takich właśnie naukowych studiach. Ja bym była rada, gdyby pani wskazała jakąś pozycję, może której ja nie znam, która by dowiodła, że jednak jest inaczej niż ja myślę. I dlatego przywołałam Norwida, bo w tych jego rozproszonych myślach i w listach, i w tekstach poetyckich, i w dramatach, ciągły ten spór był ze współczesnością. I on na kilka miesięcy przed śmiercią w jednym z listów napisał: cały czas byłem w sporze z kierunkiem nauki i z kierunkiem sztuki. Mało wiem. W latach 50. jako jeszcze bardzo młody człowiek przepowiedział antycywilizacyjny kataklizm. Właściwie prorocze słowa. I ten konflikt, z którym on występował, mówi o XIX wieku, wskazuje na to, że ten problem istniał od dawna, tylko że czy nasze siły, myślę o uczonych, myślę o nawet młodych, że tak powiem, adeptach nauki, naprawdę odpowiada na istotę rzeczy. Nie wiem, może jak takiego studium nie znam, ale donieśliśmy parę rzeczy, czytałam poważnych na inne tematy, po prostu nie znalazłam na to pytanie odpowiedzi. Czy my umiemy z tym kierunkiem niewłaściwym zarówno sztuki, jak i nauki, niestety i nauki, naprawdę polemizować głęboko. Dziękuję za to udzielenie głosu. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Pani Elżbieto.
Szczęść Boże, jak się miło słucha, ktoś myśli, to też analizuje i wypływa sobie na głębie. Pozdrawiamy gorąco Panią Elżbietę. Może króciutko powiem tak. Nie tylko człowiek ma duszę i sumienie, ale i epoki mają duszę i sumienie. Bilans duszy i sumienia danej epoki składa się tak naprawdę prawie 1:1, bilans poziomu duszy i sumienia ludzi danej epoki. I jeżeli chce Pani poszukać więcej na ten temat, to ja bym Pani Elżbieto przekierowała, proszę poszukać, w bibliotece poszukać, w internecie poszukać. Jest dla mnie genialna, bardzo prosto tłumacząca wszystko teoria kultury Dorsa. Ja się na niej opieram, ja ją lubię, mówię o niej. To jest teoria, która pokazuje, że na zasadzie przeciwieństwa kolejne pokolenia, które chcą właśnie dodać coś do od siebie, a tak naprawdę odkrywają ślady swoich dziadów, nie ojców, dziadów, komentują rzeczywistość. I na tej zasadzie mieliśmy wielkie, mistyczne średniowiecze. Potem był dołek racjonalizmu renesansowego. Dołek w sensie, mówię o wykresie, nie recenzuję tego, bo to wszystko jest bardzo, bardzo interesujące. Potem był mistyczny barok, a po mistycznym baroku było racjonalne jakże oświecenie. A potem po oświeceniu mamy romantyzm, a po romantyzmie pozytywizm, a po pozytywizmie mamy ten fin de siècle, jesteśmy już na przełomie XIX i XX wieku. I to, co pani mówi, wiek XIX, proszę zwrócić uwagę, aż trzy epoki zmieściły się w wieku XIX. Najpierw romantyzm, potem pozytywizm, a potem znowu odlot w stronę metafizyki. Tylko, uwaga, jak się na te teorie popatrzy, zatrzymałam się na wieku XX, to wygląda w ten sposób, że mistycyzm średniowiecza był po prostu skrajnie cudownie chrześcijański, religijny. Barok już po epoce renesansu dodawał tam nieco humanizmu w takim może bardziej wyrafinowanym stylu, ale kolejna epoka mistyczna, którą jest romantyzm, przeskakujemy, prawda, oświecenie, jest romantyzm, ona jest mistyczna, ale ona jest już po części inspirowana pogaństwem. Kolejna mistyczna to jest właśnie secesja, jakkolwiek to zwał, przełom XIX i XX wieku. I tutaj ten mistycyzm coraz bardziej objawia się jako poszukiwanie człowieka jakiejś transcendencji, jakiejś nieskończoności, ale mamy tu już wpływy Dalekiego Wschodu, zaczyna się komplikowanie wszystkiego, taka jest prawda. I teraz, i to samo, bo już nie tracę na to czasu, ale tą samą analizę można by zrobić z racjonalizmem, że humanizm renesansowy, a racjonalizm szaleńców po rewolucji francuskiej, czy właśnie pewnych filozofów, tak jak Nietzsche, przecież w rozprawie pod tytułem Wiedza radosna ogłosił śmierć Boga. To wszystko się nam tutaj zmienia. Także ja tę teorię polecam do przeanalizowania. Myślę, że na Pani bardzo głęboki, piękny intelekt to będzie w sam raz.
Jest jeszcze jeden problem dyskusji na wysokim poziomie obecnie. Każda dyskusja, gdzie ścierają się różne poglądy, jest natychmiast opiniowana obecnie przez media, przez dziennikarzy, którzy nastawieni są nie na wyciągnięcie wniosków z tej dyskusji, nie na wyciągnięcie poszczególnych myśli, tylko na wykazanie małości przeciwnika. Metody stosowane są okrutne, bo oprócz wyśmiewania zacnej myśli, przechodzi się do wykluczania człowieka ze środowiska, usuwania z pracy. Bardzo, bardzo boleśnie odczuł to Benedykt XVI, będąc już papieżem. Był krytykowany za myśli, których nie wypowiadał. Były wyciągane z jego wystąpień tylko poszczególne zdania, które miały zupełnie inny sens. Dziennikarze bezlitośnie kończyli wątki natychmiast. To kończyło się strasznie. Były zamieszki na ulicach, były protesty papieża Benedykta, rodzimej uczelni. To dyskusja na tym poziomie.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz
Maria Warszawy się kłania serdecznie panu Lechowi i wszystkim dostojnym gościom. Ja bardzo dziękuję za ten temat, ponieważ to on mnie inspiruje do myślenia, a także do wypowiedzi, chociaż przed chwilą, jak pani tak pięknie mówiła o tych, prawda, mistycyzmach, to dla mnie zbyt mądre, ale też słuchałam z uwagą. Ja chciałam powiedzieć, że to, jak to ująć, zacznę od słowackiego. Dlaczego tak mi się to skojarzyło? Słowacki, który przepowiedział, przecież był też profetą papieża słowiańskiego, że tak bym zapowiedział, on napisał w Balladynie coś takiego, co mnie zawsze wstrząsnęło mną do głębi i tak zostało. Wtedy, kiedy Balladyna została królem, że tak powiem, i zaparła się matki, bo się wstydziła, i potem kazała ją kołem łamać i w ogóle zaprzeczyła człowieczeństwu jakiemuś, to potem powiedziała tak: teraz będę żyła tak, jakby nie było Boga. Czyli uznawała Boga, ale tak będę żyła, jakby nie było Boga. Bo miała właśnie to sumienie, o którym zresztą Słowacki też pisał, piękny wiersz Sumienie, które polecam każdemu, bo ono jest analizą tego, jak działa w człowieku sumienie. Bardzo piękny wiersz o poświacie księżycowej, która w pewnym sensie przypomina człowiekowi, że kogoś skrzywdził. Bardzo polecam. Nawet dzisiaj, gdyby państwo mogli przeczytać, ale to niemożliwe. I właśnie, co teraz się dzieje w dzisiejszych czasach? Bo pani tu analizę zrobiła właściwie wielu wieków. Ale skupmy się na tym, co... Znaczy, ja się mogę skupić, bo nie jestem aż tak mądra, żeby analizować wiele wieków. Otóż jest pewne zagubienie, ale ja mam to, że tak powiem, mogę to powiedzieć na przykładzie mojego, tego, co doznałam. Mianowicie, mieszkam ciągle w tym samym domu 55 lat i są różne epoki przechodzę. Był taki kiedyś książka Dom na granicy światów. I ja też właściwie żyję w takim świecie od matury. W tym czasie wiele się zmieniło w moim życiu, całe życie przeszło, ale jeszcze żyję. I wreszcie pod koniec tego życia zrobiłam taki, posadzono drzewko i zrobiłam, żeby otoczyć je przed samochodami, właściwie uchronić, bo było malutkie. 8 lat temu zaczęłam ziemią obsadzać, chociaż nie myślałam o tym, czy trzeba mieć pozwolenie, czy nie. Nikomu to nie przeszkadzało i potem te słupki jakieś postawiono i tam nikt nie przeszkadzało samochodom ani ludziom. I bardzo się cieszyłam z tego, bo to rosło i ludzie też się cieszyli przechodząc i coraz wyższy był ten klombik, ponieważ żeby psy tam nie chodziły i nie zanieczyszczały, bo one lubią siusiać na kwiaty. I proszę sobie wyobrazić, bo to jest niby może nie do końca na temat, ale wydaje mi się, że w jakiś sposób tak. I to nie jest skarżenie się moje osobiste, tylko chodzi o to, jak się psychika ludzka zmienia. No więc 8 lat i tak sąsiedzi patrzyli, ale nikt mi nie pomógł w tym. Ja myślałam, że wszyscy się zjednoczą, bo to teraz chodzi też o dobro wspólne, które też ludzi jednoczy. I myślałam, że to tak każdy posadzi, może pomoże tam otoczyć z boczku, żeby to nie wystawała ta ziemia, ale nikt, ale nie szkodziło to, bo ja się cieszyłam wychodząc z domu i nic nie mam w życiu, ale to miałam takiego, no rodzinę miałam kiedyś i wszystko, ale to przeszło. I teraz myślę sobie, popatrzę na te kwiaty, bo kwiaty, czyli przyroda też bardzo nas wzbogaca, prawda? Trudno wtedy żyć tak, jakby nie było Boga, bo dowodem na istnienie Boga także jest przyroda. I proszę sobie dać, po 8 latach, nie wiem, komuś się nie spodobało, coraz więcej samochodów tam wjeżdżało i bez zapowiedzi. Ktoś po prostu, nie wiem, poskarżył się, że to mu trochę przeszkadza we wjeżdżaniu i miesiąc dokładnie temu ten klomp przyjechało z miasta zieleni tej miejskiej jakiś samochód i wszystko rozwalono tak, jakby plemię Hunów tam weszło. Ludzie byli zaskoczeni. Nawet w internecie o tym pisano, ale co z tego? Nikt z tego nie wyszło, bo nikt nie ta ziemia powinna być rozsypana. Gdzieś kwiaty w rozkwicie wiosny powinny być przesadzone, a tu bez zapowiedzi o 8 rano zlikwidowano to wszystko. Bo starałam się porozmawiać z kimś z naszych, że tak powiem, rządzących w naszym mieście, ale to powiedziano, że nie było pozwolenia, więc mieli to prawo zrobić. I ja tak myślę, jakich ja w świecie żyję, przeżyłam tyle lat, ale przyznam szczerze i w tym złym ustroju i teraz nigdy nie przeżyłam czegoś takiego, żeby była taka bezwzględność wobec przyrody, wobec czegoś, co żyje. I nie, przecież to można uprzedzić, może to gdzieś przenieść, może, ale nie w ten sposób, bo to jest właśnie taka przemoc. I to zauważam jeszcze w innych dziedzinach, że na przykład jak ktoś tam w banku nie zapłaci czegoś, to dostaje jakiś straszny list, że za chwilę do jakiegoś rejestru. Właśnie przecież ci ludzie z tego też żyją i powinni szanować tych, którzy tam te pieniądze trzymają i mieć o nich zaufanie. I to mam chaos w moim głosie, na pewno jest, bo staram się, idąc Państwa drogą tych przemyśleń, wyrazić to, jaki jest we mnie niepokój, że nie to, że żyjemy tak, jakby Boga nie było, bo tu Słowackiego przytoczyłam. I nie to chodzi tylko o sumienie, które też on napisał o sumieniu. Tylko co, jest jakiś chaos. Być może ten COVID też to sprawił. Ten lęk przed ta wojna, że ludzie mszczą się jakby na innych i na przyrodzie zupełnie irracjonalnie i tak jakby biologicznie, znaczy nawet zwierzę ma jakiś taki, wiesz, co się z nami dzieje. Być może z lęku, gdzieś podświadomego przed tym, co nas czeka. Ale przecież całe życie tak było, że były wojny. Moja mama przeżyła, już kończę, wojnę. Przeżyła powstanie, potem obóz. A w obozie straciła męża w Mauthausen-Gusen, z którym była 3 miesiące po ślubie. To był jej pierwszy mąż. I nigdy nie uczyła mnie nienawiści. Nie mówiła: Marysiu, nienawidź tych, co mi zrobili krzywdę. Ja sama musiałam wyciągnąć wnioski. A takie zdarzenie jak dziś. I to jesteśmy w XXI wieku. Ja przecież może to wyolbrzymiam i już kończę, ale ja po prostu jestem zruzgotana, że tak można postąpić, że nie można jakoś po ludzku zawiadomić, te kwiaty dać im żyć gdzieś w innym miejscu. Może przesadzam, może się, jest to jakaś histeria, ale to także jest dowód na to, co się teraz z nami dzieje. Tak. I ten, to po prostu jest humanizm zanika. Jeszcze raz tak, przepraszam, Mario, że tak długo. Tak, z Panem Bogiem. Wszystkiego dobrego.
Dziękujemy bardzo za Pani głos. I odbieramy kolejny.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze Dziedzicza.
Teraz i zawsze.
Serdecznie wszystkich witam. I tutaj pierwszy...
Kogo witamy?
Słuchałam pierwszej części.
Ale pani imię możemy znać?
Bernadeta.
Dzięki.
Małopolska. I chciałam powiedzieć, że zachwycona jestem bogactwem języka, słownictwa i taką błyskotliwością. Co się rzadko dzisiaj zdarza, nawet wśród ludzi, którzy się tam szczycą jakąś pozycją. To jest tyle, pod adresem oczywiście pani Małgorzaty. Natomiast co chciałam dodać na temat tego braku kultury. Kiedy nastąpiły po wojnie przemiany, należało po prostu odsunąć tych burżujów, no a burżuje, czyli byli związani bardziej kulturalnie, wytworni, chociaż też byli dobrzy i źli. Dlatego zaczęto mówić o sztuce współczesnej. Oczywiście bohomazm, nic nie mówiące, jakieś wykręcone figurki. I tutaj doszło do tego, że tak mi się to skojarzyło. Wychowano sobie takich bezkrytycznych snobów. Kiedy się szło do takiej galerii, należało coś w tej brzydkiej sztuce, czyli tej współczesnej, coś widzieć. A więc jeżeli nie widziałeś, jeżeli nie chwaliłeś, to po prostu no, źle na ciebie patrzono, to mówię, może się nie znasz, że taki jesteś czy inny. I ta współczesna sztuka trochę mi przypomina stosunek do tej sztuki, do którego nas zmuszano, przypomina mi baśń Andersena, Nowe szaty cesarza. Jeżeli nie widziałeś na cesarzu szat, to znaczy, że jesteś głupi, taki czy inny. No takie skojarzenie. Kolejna sprawa, wojna. Jakoś ta wojna bardzo niewielu ludzi przeraża. A dlaczego? Przygotowywano chyba społeczeństwo, nie tylko nasze, do filmami grozy. Tam, gdzie po prostu biją, a bohater i tak za jakiś czas wstaje i nic mu się nie dzieje. No a my teraz widzimy, że jednak w rzeczywistości to się dzieje i to się dzieją straszne rzeczy. Jeśli chodzi jeszcze o kulturę, to zacznijmy młodzieży pokazywać. I nie ulegajmy temu, że musi być zawsze wesołkowato, że wszystko jest cacy, bo ona tego nie pozna. Ja dam taki przykład. Z dziewczynką taką jakąś może 17-letnią oglądam, siedzę przy komputerze, pracuję z młodzieżą jeszcze. I okazuje się, że ona tam ogląda jakieś, jak można sobie przekuć uszy, kolczyki, język i takie inne rzeczy. A ja mówię, co poczekaj, ja chciałabym sobie coś innego zobaczyć. No i znajduję na przykład jakiś tam koncert, a właściwie to trafiłam na operetkę Baron Cygański. I tak siedzi ze mną i w pewnym momencie ona mówi tak, jakie to ładne. A więc pokazujmy coś więcej młodzieży. Nie tylko rap, nie tylko tą muzykę ulicy, nie tylko dyskotekę. Ja wiem, że nie wszyscy za tym pójdą, ale po prostu piękna muzyka, piękna sztuka uszlachetnia duszę. I musimy to robić, jeżeli nie chcemy, aby to, co zaplanowali wielcy tego świata, a słyszałam to na własne uszy w telewizji przed wieloma laty, że przewroty na świecie zdarzają się co jakiś czas i robi się je rękami gawiedzi i gawić trzeba sobie przygotować. Kto to powiedział, to nie wiem, no nie powiem, ale takie rzeczy zostały zaplanowane, więc brońmy się. To też jest wojna z nami. Zabieranie nam języka, bo młodzież szczeka sylabami, przepraszam za brzydkie określenie, ale tak jest. Zara, nara, okri, takie, no i to już wszechpotężne, fajne. Ja jak słyszę takie słowo, od razu mówię, nie rozumiem, co to znaczy. A więc język nam zabierają, wszystko zostaje nam zabrane. Jak się bronić? No każdy powinien zaczynać od siebie. Serdecznie dziękuję, wspaniała audycja i życzę wielu łask Bożych. Do usłyszenia. Szczęść Boże wszystkim.
Szczęść Boże Pani Bernadeto. Ksiądz?
Dobrze, to słowo tylko, bo tak się miło słucha naprawdę i chciałam zwrócić uwagę mądrych rzeczy, które pani wypowiedziała. Chciałam zwrócić uwagę, popatrzmy, nasi słuchacze, do Norwida było odniesienie, do Słowackiego, walka o mowę polską. Przecież my się odnosimy do wielkiej sztuki tak naprawdę, do wielkiej kultury, bo byle jaka nie nakarmi. Dusza się karmi. Ona ma swoje menu, ona chce dużo, ona chce rzeczy dobre. Ja się z panią zupełnie zgadzam, jeśli chodzi o mowę polską, też o wulgaryzmy, które ją szpecą, niszczą. To wszystko są bardzo ważne rzeczy. Jeszcze tylko może gram komentarza do sztuki współczesnej, bo to trzeba by pewnie też powiedzieć. Rzeczywiście, znowu tutaj Dors wjedzie na tacy, ale tylko już jedno słowo komentarza, bo właśnie wiek XX tym się różni od wszystkich poprzednich wieków, że i ta metafizyka, i ten racjonalizm mieszają się ze sobą i nasza epoka jest nieczytelna. przez to, że jest właśnie wieloznaczna. Sztuka współczesna wprowadziła wieloznaczność interpretacji. Kiedyś kto stawał przed dziełami Matejki i widział Hołd Pruski, czy Bitwę pod Grunwaldem, czy Stańczyka, to zdawał sobie doskonale sprawę z kontekstu, umiejscawiał to w czasie, jeszcze się instruował, kim autor, prawda, co miał na myśli, był cały kontekst historyczny. I wielka sztuka ma to do siebie, że może być smakowana jednak tylko przez intelektualistów. Ona oddziałuje na emocje, zgoda i pięknie, że jest piękna, wspaniała, to nieprawdopodobnie działa. Natomiast wielka sztuka jest intelektualna. Natomiast sztuka mała nie potrzebuje kontekstu rozumowego i niestety część sztuki współczesnej ma ten feler, że jest aintelektualna, niczego nie nakarmi.
Słuchamy Radio Maryja.
Dobry wieczór. Jesteś na antenie?
Tak, słuchamy.
Aha. Znaczy najpierw zacznę od takiego zastrzeżenia, że będę mówił
a
raczej
kogo witamy,
świeckim...
przepraszam?
Słucham?
Kogo witamy, jak ma pan na imię?
Adam z Warszawy.
Witamy panie Adamie.
Zaznaczę na wstępie, że będę mówił ze świeckiej naturalistyczno-filozoficznej perspektywy, więc pewnie niektóre rzeczy będą państwa nieco szokować. Natomiast no, te ostatnie opinie, które pani, nie pamiętam nazwiska, była łaskawa wygłosić, no to takim, jakby to tak delikatnie powiedzieć, cukierkowy, taki parafiańszczyzną dydaktyzm. Wie pani, jeżeli pani po prostu dwoma, trzema zdaniami chce się załatwić z wielką sztuką XX wieku, no nie wiem, z Polokiem, z Polem Klee, z Malewiczem, z dadaizmem, nie wiem, z Markiem Rotko i długo mógłbym tego, no to naprawdę, to ręce opadają. Znaczy, wie pani, i zestawianie tego z Matejką, do którego oczywiście nic nie mam, tylko że Matejko był dzieckiem swoich czasów, to było ku pokrzepieniu serc, spełniło swoje zadanie. Dzisiaj możemy na zasadzie wizyty w antykwariacie kulturowym odwiedzić sobie Muzeum Narodowe czy jakieś inne galerie w Polsce czy prywatne, gdzie ten Matejko sobie wisi i możemy sobie dla odprężenia popatrzeć. Natomiast wie pani, twierdzenie, że mamy, nie wiem, jeden do jednego powtarzać gest Matejki, no to znowu mówiąc bardzo delikatnie, jest to albo niezrozumienie w ogóle świata, albo jakiś rodzaj takiego, no właśnie parafian, zalatującego naprawdę tandetną parafiańszczyzną za ścianka intelektualnego. To jest pierwsza uwaga.
Może pan mieć inne zdanie, ale proszę tutaj nie obrażać gości.
No tak, ale po prostu jakby, no ja słucham tej audycji od półtora godziny i to naprawdę chatko słuchać właśnie, jak mówił jeden z bohaterów, jak domyślam się ulubionego przez państwa pisarza, czyli Szentyna. Więc następna
przepraszam,
sprawa.
A czy ja mogę przerwać?
No nie,
przepraszam, bardzo proszę o włączenie telefonu, do którego ja się odniosę. Bo kultura też na tym polega, że trzeba umieć mówić nie czasami. I wyjaśnię, dlaczego przerwałam. To jest właśnie popis arogancji, która jest klasycznym sposobem komunikowania się ludzi współczesnych z historią. Każde pokolenie, bo się urodziło w XXI i to samo będzie w XXV wieku, będzie arogancko odnosiło się do spuścizny dziejów poprzednich tylko dlatego, że ma mniejszy PESEL. Więc z całym szacunkiem dla pana, ja uwielbiam sztukę i mam nawet, zdziwi się pan, pewnych autorów współczesnych, których podziwiam, natomiast proszę wybaczyć, a intelektualne jest również komentowanie w ten sposób wypowiedzi gości. Lech powiedział idealnie, można się nie zgadzać, ale nie można być aroganckim, na to nie ma miejsca w żadnej audycji u katolików i u niekatolików.
Słuchamy Radio Maryja.
Halo, halo.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kogo witamy?
Mam na imię Władysław i dzwonię z Zielonej Góry. Ja chciałem krótko zabrać głos na temat właśnie w ogóle tego całego pięknego aspektu kulturowego. Mianowicie my i dorośli, i dzieci, i nasze, i młodzież powinniśmy być szczególnie teraz bardziej wyczuleni na takie tworzenie jakiejś niesamowitości, jakiegoś takiego wrażenia niesamowitości, zupełnie niepotrzebnego. Kiedyś jeszcze jakieś tworzenie właśnie takiego wrażenia niesamowitości dzieła jakoś w jakiś sposób służyło Panu Bogu i temu pięknu Bożemu, a dzisiaj już teraz tak minnie naprawdę, takie tworzenie wrażenia niesamowitości jednak służy złu. Ja posłużę się jednym przykładem, mianowicie dokładnie 110 lat temu, 29 maja, w Paryżu miała premiera tego słynnego baletu Święto Wiosny Igora Strawińskiego. I w tym balecie szokowało wszystko. Szokowali przede wszystkim linia melodyczna, której w zasadzie no nie było. W porównaniu do pięknych, romantycznych na przykład melodii, na przykład Mendelssohna, czy oczywiście Chopina, to tam nie było żadnej melodii. Znaczy, nie mogę powiedzieć, że nie było żadnej melodii. Oczywiście, że była melodia taka oparta tam na skalach modalnych, ale to nie można powiedzieć, że to było aż tak bardzo piękne. Szokowało na przykład sposób tańczenia. Kiedy mamy w takim klasycznym balecie ruchy piękne, posuwiste, miękkie, tam u Igora Strawińskiego tańczono na sztywnych nogach. Zupełnie jakoś tak sztywno, jakoś tak kanciasto. Szokowała nawet instrumentacja, kiedy na przykład fagot zawsze grał niżej na przykład od klarnetu czy oboju, to tutaj fagot gdzieś wykrzykuje jakieś wielkie wyżyny, klarnet jest zupełnie w dole, zatem szokowało wszystko. Ja muszę powiedzieć, że ja mam dzisiaj duży kłopot z tym, czy ale mimo wszystko chciałem jeszcze powiedzieć, że jak się na przykład tego utworu słucha i ogląda go, bo to jest taki balet w dwóch odsłonach, trwający niecałą godzinę, to jak się słucha właśnie takiego, a dlaczego nie mówię? Dlatego, że on w ogóle przeniósł muzykę jakby muzyki tej właśnie romantycznej, neoromantycznej, do muzyki zupełnie współczesnej. To była, można powiedzieć, taka granica. I takie szokowanie właśnie, nie wiem, czy na pewno to co są rzeczy ciekawe, ale mimo wszystko trzeba być takim wyczulonym, ostrożnym na takie tworzenia jakichś wrażenia niesamowitości. To musimy, znaczy nie musimy, ale powinniśmy mimo wszystko zwrócić uwagę na to, żeby nie wchodzić w jakieś takie wrażenie niesamowitości, że coś absolutnie fenomenalnego, światowego. Nie. Myślę, że dokładnie odwrotnie, trzeba wejść nawet w jakąś modlitwę myślną wtedy i zatrzymać się i pomyśleć, czy to służy Panu Bogu, czy to służy jednak złu. Bardzo dziękuję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Panie Władysławie.
Szczęść Boże, bardzo dziękujemy. I to zdanie komentarza, bo ma Pan rację. Jest bardzo wiele dzieł genialnych, historycznych i współczesnych, genialnych, które są niestety genialne w złu. Nie mówię teraz o konkretnym kompozytorze, o jego dziele, tylko o idei. To, że coś nie jest sakralne, czy nie odnosi się do Boga wprost, nie oznacza, że nie może być genialne, patrząc właśnie z takiego uniwersalnego punktu widzenia. Ale powiedziałabym, to tym bardziej przeraża, ponieważ jeżeli jesteśmy w stanie jako ludzie w jakiejś dziedzinie sztuki osiągnąć geniusz, jakby wyrzucając Boga świadomie i kontestując pewne zasady harmonii, piękna, dobra, wartości, innych rzeczy, które się z tym łączą, to znaczy, że idziemy na eksperyment. Szok może być też bożkiem. Szok generuje uwagę. Szok zaskakuje, zaskarbia sobie brawa publiczności, plebsu nawet powiedziałabym. Są genialne utwory satanistyczne, muzyczne, których słucha młodzież i mówi: ciociu, mamo, proszę pani, nie wiem, dziadku, zobacz, ale jak to brzmi. No i rzeczywiście słyszysz, wow, to brzmi. I co z tego, kiedy po pół minuty już słuchania jesteś w ogóle rozbity emocjonalnie, bo ta dysharmonia ciebie atakuje i dobrze wiesz, że te kanony, które piękna, które jakoś powinny oddziaływać na twoją duszę, one po prostu ciebie trują. Także zgoda, różne formy sztuki mogą być niebezpieczne w tym sensie duchowo, że będą po prostu destrukcyjne i deformujące. Co też nie znaczy, że artyści wszelkich maści, poszukujący swojej drogi artystycznej, nie mogą czasem bocznymi drogami docierać do celu, czyli właśnie dążyć ku jakiejś harmonii, pięknu i poszukiwać też prawdy. Brzydota też jest prawdziwa, to jasne, jest prawdziwa. Tylko, że chodzi jakieś o uniwersalizowanie pewnych wartości od tego, znaczy tego od sztuki musimy wymagać. Nie każdy, kto jest na plakacie oklejony kolorową nalepką, najlepszy muzyk, najlepszy malarz, najlepszy artysta podlega tutaj naszym aplauzom. Weryfikacja na zasadzie król jest nagi, baśń Andersena pięknie została tutaj przywołana, jest jak najbardziej aktualna w każdej sytuacji.
Chwila muzyki. Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach, 23.05. Trwa audycja dla małżonków i rodziców. Jak zwykle o tej porze zachęcam małżonków do wyjazdu na krótkie weekendowe rekolekcje o nazwie Spotkania Małżeńskie. Więcej w internecie spotkaniamalzenskie.pl, ale już teraz zapraszam na kolejny weekend, 2-4 czerwca, organizowane w Gnieźnie, przez ośrodek Kaliski, w Spale przez ośrodek Łódzki i we Wrocławiu. W Gnieźnie zgłoszenia proszę kierować pod numer telefonu 604-858-469. Powtarzam, 604-858-469. W ośrodek Kaliski w Łukiecinie organizuje spotkania małżeńskie. Zgłoszenia przyjmują państwo Sagan 572-714-151. Powtarzam, 572-714-151. Ośrodek Łódzki w Spale. Cały czas terminy 2-4 czerwca, kolejny weekend. Państwo Pawlakowie pod numerem telefonu 509-028-498. Powtarzam, 509-028-498. I ośrodek wrocławski we Wrocławiu. Zgłoszenia przyjmują państwo Ściegienkowie 509-322-012. Powtarzam, 509-322-012. Zapraszam na kolejne audycje dla małżonków i rodziców.
Już za tydzień, 30 maja, kryzys wiary współmałżonka. Naszym gościem będzie ksiądz Sławomir Kostrzewa. 6 czerwca. Pasje i hobby rodziców i dzieci rozwijają talenty. Gośćmi będą Justyna i Krzysztof Marcinkowscy oraz ksiądz Krzysztof Niespodziański. 13 czerwca służba życiu dla bezdzietnych. Gościem będzie ksiądz Marek Borowski.
Razem z małżeństwami oczywiście przyjedzie. Czy mamy kolejny telefon? Dobrze, to w takim razie czekając na telefony państwa, jeszcze 20 minut audycja trwa, czekamy na telefony. Natomiast dalej popkultura i sumienie. To czym jesteśmy karmieni na siłę, chcemy czy nie chcemy, właściwie dużego wyboru nie ma, obojętnie czy to chodzi o filmy, czy chodzi o internet, narzucające się nam obrazki są właściwie tendencyjnie w jedną stronę, niszczące naszą wiarę i rodzinę, tak jak tutaj było powiedziane, zniszczyć wiarę i rodzinę.
Myślę, że jakąś odpowiedzią na to powinna być właśnie prawdziwa, dobra, zdrowa, katolicka formacja. A szczególnie taka część, którą nazywamy apologetyką. No, zjawisko apologetyki pojawiło się jeszcze w czasach prześladowania chrześcijan, kiedy nie tylko prześladowano ich w sposób krwawy, rzucając z lwą na pożarcie, ale także byli ówcześni filozofowie, którzy pisali różnego rodzaju paszkwile przeciwko chrześcijanom. I wtedy po stronie chrześcijańskiej, po stronie chrześcijańskich filozofów, że na przykład Justyna wymienię, pojawiały się właśnie teksty w obronie. I myślę, że to jest tak dosyć zaniedbana działka współczesnej formacji, nawet może i seminaryjnej, ale na pewno tutaj ludzi świeckich, szukanie argumentów, w co wierzę, dlaczego wierzę, na czym polega moja wiara. Często po prostu tutaj nie mamy wiedzy i nie za bardzo wiemy, jak się zachować.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam serdecznie gości, ojca prowadzącego. Ja może chciałbym bardziej nawiązać do tego...
Kogo witamy, przepraszam? Tak? Jak ma pan na imię?
Andrzej z Bydgoszczy.
Witamy panie Andrzeju, słuchamy.
Ja bardziej może chciałbym nawiązać do tego, jak się chronić przed tym, co proponuje nam dzisiejszy świat, dzisiejsza kultura, telewizja i otaczająca nas rzeczywistość. Ja może z takiego swojego doświadczenia powiem, że człowiek jest świątynią. Jeśli nie trwamy w łasce uświęcającej, no to nie jesteśmy daleko od Boga, tak? I niestety nie widzimy nic. No a w dzisiejszych czasach człowiek bardziej umiłował ciemność niż światło i tylko będąc po prostu w łasce uświęcającej dostrzegamy zagrożenia tego świata. Ja tak, zresztą to nie jest tylko moje spostrzeżenie. I widzimy więcej w momencie, kiedy po prostu oddalamy się i od Boga. No niestety nie zauważamy tych zagrożeń, no może nawet nieświadomie, tak, nie mamy tej świadomości, że coś jest złego, bo po prostu to będąc tylko w łasce uświęcającej widzimy więcej, nie tylko w sobie tego całego po prostu zepsucia, ale i to, co nam proponuje dzisiejszy świat. I może nawet wiążę tutaj tylko do jeszcze ostatniej Eurowizji, gdzie no niestety tam wyrywkowo kilka widziałem reprezentacji z kilku krajów, no to była tragedia, no tego się nie da oglądać, nie chcę tutaj nazywać się rzeczy po imieniu, ale kto oglądał, to na pewno wie o co chodzi. No może jeszcze dodam tylko tyle, że kiedyś jak wybuchła rewolucja francuska, masoneria działała, jawnie nazywała się Loża Masońska i tak dalej. No niestety to cały czas funkcjonuje, tylko może nie nazywają siebie po imieniu i dążą do tego, gdyż ostateczna walka przecież rozgrywa się o rodzinę, tak? Rozgrywa się ostateczna walka pomiędzy diabłem a człowiekiem, rozgrywa się o rodzinę i ten plan jest sukcesywnie wdrażany i trwając tylko własne uświęcenie i widzimy to, co się dzieje na świecie. Inaczej nie będziemy w stanie tego dostrzec. I takie jest moje zdanie, no pewnie nie tylko moje. Dziękuję bardzo za możliwość oddania głosu. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie Andrzeju. Szczęść Boże.
To, co pan Andrzej właśnie przed chwilą powiedział, tak mi tutaj skojarzyło się z bardzo starym, z początków chrześcijaństwa, z pierwszych wieków, tekstem, który nosi tytuł List do Diogeneta. I tam właśnie ten anonimowy pisarz, mówiłem przedtem o apologetyce, ten anonimowy pisarz pisze rzecz, która doskonale pasuje do czasów dzisiejszych. Pozwólcie, drodzy słuchacze, że zacytuję, mianowicie: chrześcijanie nie różnią się od innych ludzi ani miejscem zamieszkania, ani językiem, ani strojem, nie mają bowiem własnych miast, nie posługują się jakimś niezwykłym dialektem, ich sposób życia nie odznacza się niczym szczególnym. Nie zawdzięczają swej nauki jakimś pomysłom czy marzeniom niespokojnych umysłów. Nie występują jak tylu innych w obronie poglądów ludzkich. Mieszkają w miastach heleńskich i barbarzyńskich, jak komu wypadło, stosując się do miejscowych zwyczajów w ubraniu, jedzeniu, sposobie życia, a przecież samym swoim postępowaniem uzewnętrzniają owe przedziwne i wręcz paradoksalne prawa, jakimi się rządzą. Mieszkają każdy we własnej ojczyźnie, lecz niby obcy przybysze. Podejmują wszystkie obowiązki jak obywatele i znoszą wszystkie ciężary jak cudzoziemcy. Każda ziemia obca jest im ojczyzną i każda ojczyzna ziemią obcą. Żenią się jak wszyscy, mają dzieci, lecz nie porzucają nowonarodzonych. Wszyscy dzielą jeden stół, lecz nie jedno łoże. Są w ciele, lecz żyją nie według ciała. I tak dalej, i tak dalej. Myślę, że to też musi tutaj wybrzmieć w naszej audycji, prawda? Przed nami uroczystość zesłania Ducha Świętego. Pierwszy Kościół to jest grupka ludzi, która zmieściła się w Wieczerniku. Dzisiaj to chrześcijanie to są miliardy, prawda? Żyli w nieprzyjaznym świecie, o wiele bardziej nieprzyjaznym świecie, a jednak potrafili ten świat nasycić chrześcijaństwem i po prostu my to samo możemy zrobić.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ania Kujawsko-Pomorskie. Serdecznie pozdrawiam wszystkich w studio, słuchaczy. No, audycja jest bardzo ciekawa, chociaż nie słuchałam jej całej, ale ponad co jedno chciałabym zwrócić uwagę, to jednak myślę, że człowiek, kiedy ogląda nawet niedobre obrazy, jakoś jest w stanie się obronić. Ja zauważyłam od jakiegoś czasu, że telewizja po prostu uwodzi, szczególnie młodych ludzi, po prostu pokazuje pewne sytuacje w taki sposób, że on jest po prostu, zło jest pokazane jako dobro, tak, że nawet czasami w jednym filmie mamy na przykład trzy postaci, które tak naprawdę osobno, one wszystkie są negatywne, natomiast na tle gdzieś tam jakiejś sytuacji ta jedna, która i tak jest negatywna, ona wychodzi jako dobrą, tak, do tego jeszcze angażuje się do ról aktorów, którzy są znani, lubiani, podziwiani, tak? I naprawdę trudno jest się po prostu jakoś tak... Gdzieś tam człowiek zaczyna sobie po prostu też jakoś tak sprzyjać, tak? Pewnym okolicznościom, zaczyna tłumaczyć jakoś tak, nie wiem, sympatię po prostu jakoś tam dla tego czy innego po prostu bohatera okazywać, tak? Ale gdyby się nad tym zastanowić, to jest bardzo destrukcyjne, tak? I przed tym człowiek się nie potrafi obronić. Tak samo jak są na przykład te programy muzyczne, gdzie na przykład młode talenty, tak? Teraz już nawet dzieci. I widzę po prostu jury, które zasiada, tak? Oni, sposób wyrażania ich opinii na temat tych, którzy występują, a teraz ci, którzy siedzą przed telewizorem, te dzieci, które patrzą, jak tamte dzieci w telewizji są podziwiane. Często po prostu, ja nie wiem, ja czasami widzę, że to po prostu z wzrokiem telewizja, po prostu kamera, to co pokazuje, to jest po prostu, dla mnie to jest po prostu uwodzenie tego młodego pokolenia, tak? Że to jest coś, pokazanie czegoś, że to jest jakieś tam fajne, a to znaczy, że to inne życie nie jest fajne, tak? Poza sceną, poza, że liczy się tylko, no fajnie mieć talent, tak? Ale to naprawdę... Nie wiem, ja tutaj widzę na przykład coś, co jest, przed czym trudno się jest obronić, tak? Albo na przykład kabarety, gdzie jest z kolei coś pokazywane prześmiewczo. no nikt nie chce być śmieszny i nikt nie chce, każdy chce dzisiaj zwłaszcza być po prostu gdzieś tam na topie i być w grupie silnych osób, tak? Jeżeli coś jest notorycznie wyśmiewane, to też jakoś jest, to też jest po prostu urażanie tak naprawdę uczuć, to też jest po prostu, ale w taki sposób zwoalowany, że naprawdę gdyby to było wprost, to można by było się przed tym obronić, tak? A to jest po prostu takie, nie wiem, czy ja to, co mówię, to jest czytelne, tak? Chodzi mi o to, że telewizja naprawdę, ja mówię, gdyby to był obraz taki prawdziwy, rażący i tak dalej, taki czytelny, to człowiek by się przed tym obronił, a on jest właśnie taki sprytnie po prostu pokazany, nie? Takie, no nawet na taki film jak Titanic na przykład, tak? Kiedyś, jeszcze nawet też kiedyś patrzyłam na niego troszkę inaczej, tak? Teraz, kiedy na to niedawno patrzyłam po prostu jakby po latach, to widzę, po prostu wyłapuję takie perełki, nie? Że tak naprawdę to jest no jedna wielka manipulacja po prostu i przekręt opisany w fajnej historii, w historii gdzieś tam, która była gdzieś tam, tak? Naprawdę się wydarzyła. Ona też dużo mówi, ale właściwie ten film nie pokazuje tego, co ta historia tak naprawdę mówi, że to jest taka trochę przestroga dla pychy człowieka. No właśnie. Nie wiem, mam nadzieję, że coś tam mi się udało pokazać, tak, o tych niebezpieczeństwach, tak, o tym po prostu, że naprawdę, no, po prostu telewizja to jest taki przekaz, który jest po prostu dla nas jeszcze zagadką. Chyba to wszystko, co bym chciała w tej chwili. Dziękuję bardzo za głos i jeszcze raz pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, Pani Aniu.
Tak, wspomniała Pani o filmach, o Titaniku, ja nie o Titaniku chcę powiedzieć. Całkiem niedawno, dosłownie kilkanaście dni temu, wszedł na nasze ekrany taki film, który w Stanach nosił tytuł The Pope Exorcist, który przetłumaczono na polski jako Egzorcysta papieża. Czyli jakby papież miał egzorcystę, prawda?
Potrzebował
egzorcysty. Natomiast ponieważ film był reklamowany, po pierwsze, jako robiony w konsultacji z jakimś tam stowarzyszeniem amerykańskich jezuitów, po drugie, i to może ważniejsze, film reklamowano jako oparty na książkach i jakichś zapiskach tam Gabriela Amorta, czyli najważniejszego egzorcysty Watykanu, egzorcysty papieskiego, a nie egzorcysty papieża. W filmie główną rolę zagrał bardzo znany i popularny aktor Russell Crowe, więc wszystko wskazywało na to, że będzie dobry film, pokaże wszystko, że tak powiem, tak jak trzeba. No jest licencja poetyka, każdy może sobie swoje wyobrażenia robić, ale jeśli mówi, że ten film jest oparty o autentyczne książki, wspomnienia bardzo ważnego egzorcysty, jeśli ten film jest reklamowany jako skonsultowany z jezuickimi ekspertami, a pokazuje wszystko w zasadzie bardziej na zasadzie komiksu niż jakiegoś dokumentu czy czegoś poważnego. I teraz, jeśli my się na podstawie czegoś takiego, na przykład chcemy dowiedzieć czegoś o świecie, o walce duchowej, tak, o egzorcyzmach, o rzeczywistości takiej niematerialnej, no to po prostu mamy w głowie jeden wielki zamęt, tak? Pani tutaj przed chwilą powiedziała, że filmy uwodzą. No rzeczywiście uwodzą i mieszają w głowach. Można sobie nakręcić film, jaki się chce. Jest wolność wypowiedzi, jest wolność słowa, ale jeśli ktoś się powołuje, już trzeci raz to powtarzam, powołuje się, że film ma pokazywać jakieś realia, ma pokazywać fakty, no to jest po prostu manipulacja i kłamstwo i wielka nieuczciwość. A z drugiej strony właśnie też apel, żebyśmy my naszą wiarę, już wiele razy to dzisiaj powiedziałem, budowali nie na takich właśnie filmach, takich przesłankach, które udają prawdę, ale żebyśmy sięgali do autentycznych źródeł, bo, powtórzę, sumienie to jest taki sąd człowieka, który opiera się na podstawie ogólnych ocen i norm moralnych, które istnieją, które są obiektywne, które gdzieś konkretnie są, a nie, że ktoś tam coś powymyślał.
Można jedno zdanie, tak jedno dosłownie. Nie dziwmy się, że obraz manipuluje, bo media obrazu nastawione są na metaforę. Zawsze, to ksiądz Jarek powiedział przed chwilą, to nigdy nie jest przekaz jeden do jednego, ale też trudno jakby mieć pretensje do mediów, że są wielką metaforą, tylko trzeba rozumieć, że nią są. czyli że językiem mediów jako narzędzia tworzenia sztuki czy artystycznego jest przetwarzanie rzeczywistości i może to pójść w różną stronę. Wiara i rozum. Nie jesteśmy zwolnieni z tej maksymy. Nie możemy pozbywać się jako katolicy też oceny racjonalnej. Też po to jest sumienie dobrze nastrojone, jak świetnie nastrojony instrument, potrzebny nam po to, żeby tu właśnie intelekt wchodził w momencie, kiedy ta metafora mediów dotyczy sfer, które są dla nas jakby raniące, czy też niszczące duchowo, albo po prostu wykoślawiające realny obraz świata.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Leszek z Wrocławia. Witam serdecznie wszystkich i dziękuję jednocześnie bardzo za tutaj ciekawe wypowiedzi naszych gości. No temat jest bardzo ważny, chociaż prawdę mówiąc to powinniśmy już kilka lat wcześniej tego typu audycje robić i alarmować, prawda, całe społeczeństwo, bo niestety, ale i do dzisiaj jest mnóstwo ludzi, jak to zresztą, których spotykam, rozmawiam, widzę, jak to sytuacja wygląda u nas, w każdym razie tutaj we Wrocławiu. No niestety, no, większość mediów, prawda, jest w rękach lewackich, a wiadomo, media się nawet określa teraz jako pierwsza władza, prawda, no bo ona kształtuje tą świadomość, ludzie teraz mało czytają, no do teatru, do kina też tam mało chodzą, zresztą i nawet kino i teatr już opanowało też to nieszczęsne lewactwo, także tak jak tutaj pani Nawrocka Małgosia właśnie ciekawie opowiadała, jak to ten marksizm kulturowy, prawda, urządził nam marsz przez instytucje, a ponieważ tu pani Małgosia pisze ciekawe bajki, ja też ich zresztą czasem słucham tutaj w Radiu Maryja, ja też może tak zacznę w ten sposób, że w zamierzchłych czasach, kiedy jeszcze rządziła Platforma, to takie ciekawe zdarzenie, może państwo o tym nie słyszeli, mianowicie do Ministerstwa tam Oświaty zaproszono nauczycieli, już tam nie pamiętam, jaki był temat, ale w każdym razie tam pani minister, czy to była wiceminister, powiedziała do nauczycieli takie różne sprawy, nowości takie wtedy to były, o gender, prawda, o takich sprawach tego typu. Nauczyciele oczywiście robili wielkie oczy, dziwili się tego, a pani minister im mówi, proszę się nie dziwić, za jakiś czas to już będzie taka normalność. No więc ponieważ u nas ludzie do tej pory, mimo że właściwie głównie to Radio Maryja i Telewizja Trwam tutaj mówi na ten temat, tak rzeczowo, obrazowo i dosadnie i ściśle, tak jak trzeba mówić. W innych mediach ja tego nie zauważam, prawdę mówiąc. W internecie to ja tam mało mam kontaktu i nie chcę mieć kontaktu, bo z takim bagienkiem, no to im dalej, tym lepiej od takiego czegoś. Natomiast myślę, że trzeba coś zrobić, dlatego że ten marsz przez instytucje, tak jak tu zresztą w Radiu Maryja jakiś czas, nie tak dawno, był właśnie autor książki pod tytułem Marksizm kulturowy. Autor się nazywa Dariusz...
Rozwadowski, tak.
Dariusz Rozwadowski. Otóż on powiedział, takiego określenia użył, zapamiętałem to, bo to jest zastanawiające i dające do myślenia. Otóż, że ten marksizm kulturowy i ten cały marsz przez instytucje jest niestety, ale zabójczo skuteczny. Tak, nie wiem, podejrzewam, że u nas 99% w Polsce ludzi nie rozumie tego, że to jest naprawdę skuteczne.
Panie Leszku,
i że to się dzieje.
Panie Leszku.
Się dzieje na naszych oczach. Taka jeszcze informacja tutaj, słuchałem w pierwszym programie Polskiego Radia, była dyskusja i okazuje się, że tam jakiś specjalista z tych spraw powiedział, że coraz więcej młodzieży zgłasza się z tymi problemami, że oni, prawda, młodzież mówi tam jakiś młody człowiek, że on co do płci, prawda, chce tam zmieniać, czy jakieś ma problemy z tym i że coraz więcej takich ludzi się zgłasza.
Panie Leszku, niestety tak? Musimy kończyć. Czas audycji nam się kończy za 3 minutki, także dziękujemy panu za zwrócenie uwagi na te sprawy. Bóg zapłać. I jeszcze ostatni głos ze studia naszych gości. Mamy 3 minutki.
Dobrze, to tak króciutko, rozumiem każdą chwilkę. Chciałabym na koniec podeprzeć Państwa nastroje i własne wypowiedzią Benedykta XVI. To niedawno było przed śmiercią naszego papieża, ale zapytany właśnie, czy jest jeszcze jakaś nadzieja dla Europy, w sensie takim właśnie, czy dla cywilizacji, czy jest nadzieja, czy cokolwiek ją jeszcze uratuje, z pogodnym uśmiechem odpowiedział w sposób następujący. Tak, jeżeli znów, uwaga, nauczą się modlić i jeśli powstaną wielkie dzieła kultury chrześcijańskiej. I to takie dwa zadania. Na kolana wyprośmy, co trzeba, i tam, gdzie możemy, wspierajmy sztukę, kulturę chrześcijańską.
To ja kontynuując, jak gdyby tę myśl, dopowiem takie zdanie. Mamy kult, więc mamy szansę mieć też kulturę, bo to z kultu wynika kultura.
Ja może bym dodał, że tak jak dla zdrowia unikamy przetworzonej żywności, tak unikajmy przetworzonej kultury. To, co nam służy, sport, sztuka, czujemy, widzimy, unikajmy przetworzonej kultury.
Tak, audycja nam się kończy. Jak zwykle czas za krótki, ale są to rozmowy niedokończone z definicji. No i wracamy do samego początku. Jesteśmy w drodze do nieba. Czas mamy ograniczony. Nie wiemy, jaki długi jeszcze czas będziemy na Ziemi. Potem przejdziemy do przestrzeni, czy do, gdzie nie ma parametrów takich jak czas. I czas jest nam dany, by go wykorzystać na to, by do tego nieba jak najbardziej się zbliżyć. Czyli nie wolno nam tracić czasu na byle co, bo po prostu zabraknie nam czasu na to, co jest istotne, co nas zbliża do Boga, co pomaga nam Go kochać w innych ludziach, którzy są obok nas. Także tu jest to pułapka, prawda, pani Małgorzato?
Tak, zgoda. I nie bójmy się do kultury dodawać swego. To też w kontekście sztuki współczesnej. Mamy prawo komentować swoim głosem, ale z wielkim szacunkiem traktujmy wszystko to, co się obroniło, zweryfikowało w długiej historii kultury europejskiej.
Dziękuję bardzo. Drodzy radiosłuchacze, za wszystkie telefony. Pani Marii za wpis na Facebooku. Niestety nie zdążyłem go już przeczytać. I dziękuję naszym gościom. Księdzu Jarosławowi Kaźmierczakowi.
Bóg zapłać serdecznie. Dziękuję.
I Państwu Małgorzacie Markowi Nawrockim.
I my dziękujemy. Szczęść Boże. Pozdrawiamy.
Bóg zapłać. Dziękujemy.
Za realizację pani Katarzynie. Dziękuję. I proszę Państwa, już zbliża się godzina 23.30. Do kolejnego wtorku żegnają się z Państwem
Jacek Nasacki
i Lech Polakiewicz. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus
i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.